Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Minęła godzina 21:32. Proszę Państwa, i w studiu Radio Maria witamy bardzo serdecznie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Witamy serdecznie w nowym roku. No, tak jesteśmy już 8 stycznia. Szybko biegnie czas.
Szczęść Boże.
I życzymy Bożego błogosławieństwa.
Bóg zapłaci.
Panu i żeby jak najwięcej dla Polski, Pan i ludzie, inni ludzie, wszyscy współpracownicy, żeby dla Polski zrobili. Polacy czekają. Polacy czekają, chcą bardzo, no pragną takiej pięknej Polski na pewno. I osobiście życzę też bardzo dużo siły, żeby pan jakoś tak nie zrażał się tymi wszystkimi, powiedziałbym, takimi zachowaniami często nieludzkimi. I tylko alleluja i do przodu. I życzę, żeby politycy w Polsce wreszcie zaczęli rozmawiać merytorycznie o ojczyźnie, o ludziach, o sprawach. I dla niej ludziom, żeby służyli narodowi naszemu, polskiemu narodowi w Polsce i w świecie. Bo i w świecie też Polacy czekają na to, bo w świecie też, panie premierze, no niestety Polonia jest, powiedziałbym, jakby opuszczona przez pewne, no brak pewnych działań, o tak bym powiedział. Skarżą się, my jeździmy teraz, bardzo dużo mamy kontaktów z Polonią i dużo też się skarżą. Polonia, ale i Polacy na tych terenach, które były polskie również. Teraz to, co się widzi na Ukrainie, w Donbasie, dla mnie to jest bardzo przykre, że tam ci ludzie cierpią bardzo. No i kilkadziesiąt, dla kilkudziesięciu osób nie ma miejsca w Polsce. Jak zupełnie inaczej to wygląda niż w działaniach innych krajów czy innych państw w takich sytuacjach no trudnych. Ale wszystkiego dobrego, panie premierze. Jest ojciec tutaj prowadzi, ojciec Piotr Detlaff, który jest bardzo no taki konkretny. Wie, co chce. Ma bardzo wielkie odpowiedzialności w radiu i w telewizji. O tym ludzie nie wiedzą, ale tak jest i to bardzo można na niego liczyć. Ja mogę spokojnie spać, a wszystko idzie, nie? Tak ojcowie pracują. I świeccy, to jest bardzo wspaniali ludzie. Przepraszam, nie będę przeszkadzał, dobrze, ale będę chętnie słuchał i dziękujemy, że pan znalazł czas, żeby przyjechać tutaj. Bo to jest też przy tej pracy takiej ogromnej, to znaleźć parę godzin to jest dużo. Dziękujemy bardzo.
Nie jest to mała, dla mnie zawsze obecność w Radiu Maria jest niesłychanie ważna, bo to jest coś zupełnie niezwykłego.
A jeżeli w to jeszcze dziękuję bardzo, że również państwo poparliście i posłowie, senatorowie sprawę właśnie multipleksu. Żeście,
no
bo,
tak.
Bo bez tego działania wszystkich i właśnie także posłów i senatorów.
Wielu naszych parlamentarzystów rzeczywiście
bardzo
angażowało
kompetentnych,
się w przygotowanie,
prawda?
Marszów i jednocześnie no, staraliśmy się tam,
ale na tych komisjach,
się dało też na
tych komisjach, jak kompetentnie, pani Kruk, pani Bubula,
była tutaj na pierwszej linii, obie panie były na pierwszej linii, byli inni.
O, pani Kępa, ale to już jest, powiedziałbym, zaprzyjaźniona grupa.
No zaprzyjaźniona grupa dzisiaj. Tak. Bogu dzięki znów
tak.
Zaprzyjaźniona.
Ale naprawdę,
także z czego
to
się bardzo cieszymy. Krótko mówiąc, no staraliśmy się, chociaż
same kobiety, proszę zobaczyć. Pierwsze miejsce miały kobiety. U nas pani Sobecka, bardzo
no tak.
Dzielna.
No.
No to są właśnie...
Kobiety w taki naturalny sposób, bez żadnych tam
to są te,
genderów,
w Starym Testamencie.
Są w stanie...
Mulierem fortem, quis in veniet. Kobiety dzielną kto znajdzie w Starym Testamencie. Czytamy i tu proszę bardzo, i to są dzielne kobiety. I Bogu dzięki.
No ale
i
nawet już księdze sędziów są przecież pierwsze tak. Kobiety, które odgrywają wielką tak. Rolę. Także można powiedzieć, że w Piśmie Świętym też to odnajdujemy. Odnajdujemy to u nas na, powtarzam, naturalnych zasadach, a nie na zasadach jakichś tam miejsc zagwarantowanych.
Ale jeszcze mogę jedno powiedzieć. Jak pan rządził, jak wy żeście rządzili, to muszę powiedzieć, nas żeście nie głaskali. Jako Radio Maria, czy te wszystkie sprawy, czy uczelnia. Ale muszę powiedzieć, że wtedy można było normalnie, kulturalnie, merytorycznie załatwiać. Trzeba było wszystko mieć, wszystko w porządku, ale była kultura. Nie było tego pogardzania. Nie było tego. A później, jak to przyszło, to jedno wielkie pogardzanie i takie. No, ale to już zostawiam okay. Krzyżyk na to kładę i
trzeba i na to
ma ale życzę tego, sukcesów.
Bo to ludzie naprawdę sami, powiedzmy sobie, nie zasługujący na szacunek, wymyślili tą teorię, że Polacy dzielą się na jakieś dwie kategorie, przy czym ta pierwsza ma prawa, a
druga to
praw
moherowe
ma.
Berety.
To moherowe berety i oni praw nie mają, oni nie mają prawa wyłonić władzy. W ogóle w gruncie rzeczy nie mają żadnych praw, bo przeszkadzają tym, którzy prawa mają. To jest oczywiście teoria, która nie tylko jest antydemokratyczna, ale też jest, można powiedzieć, skierowana przeciwko wszystkiemu, co jest polską tradycją i co jest związane z polskimi wartościami, bo to jakoś tak się dziwnie składa, że ci ludzie, którzy chcą żyć w zgodzie z tymi polskimi wartościami, oczywiście no, ogromna część tych wartości to są te, które głosi Kościół, są właśnie wśród tych wyłączonych, a ci, którzy te wartości odrzucają, co nie świadczy dobrze ani o ich poziomie moralnym, ani o ich poziomie intelektualnym.
Tamci są oświeceni.
Są, no właśnie, jaśni to są ci oświeceni, tak. Czy nawet jaśnie oświeceni i oni mają być tą grupą uprzywilejowaną. Powtarzam, to jest coś takiego, co niektórzy słusznie nazywają postkolonializmem. Taka sytuacja, w której ci, którzy kiedyś wysługiwali się protektorom Polski czy państwu hegemonicznemu, czyli dawnemu ZSRR, dzisiaj zmieniają się w tą grupę oświeconą, tylko że można powiedzieć, gdzie indziej panów sobie znajdują. My się na coś takiego nie zgadzamy, odrzucamy to i mam nadzieję, że ten system, no, który dzisiaj niestety z fatalnymi skutkami u nas trwa, będzie trwał już tylko miesiące. Daj Boże.
No to zależy od tego, od ludzi też. No i oby Polska wyłoniła, Polacy wyłonili jak najlepszych i żeby wszyscy poczuli odpowiedzialność za swoją przyszłość, za przyszłość swoich dzieci, prawda? A nie myśleli, że coś nam spadnie tak samo. Że to
nic
trzeba wypracować.
Nam nie spadnie, wszystko trzeba wypracować, ale przede wszystkim no, trzeba mieć dobre warunki do tej pracy, a te warunki tworzy w ostatecznym rozrachunku państwo i to państwo musi być sprawiedliwie, dobrze rządzone.
Ale jeżeli państwo nie istnieje, państwo istnieje tylko teoretycznie?
No właśnie musi istnieć nie teoretycznie, no ale tutaj trzeba przyznać, no,
mieliśmy trochę szczęścia, bo
mogliśmy wysłuchać poglądów samych, można powiedzieć, głównych bohaterów, co
tylko
oni myślą
naprawdę.
Tylko żeby
tego nie zapomnieć, trzeba to mieć dobrą pamięć, prawda?
No, trzeba mieć dobrą pamięć, ale ta sprawa na pewno będzie przypominana. Ja też skorzystam z okazji, żeby przypomnieć, że w końcu września zeszłego roku miał być raport. Mamy już rok następny, o raporcie nikt nie słyszał i w ogóle sprawa jest głęboko pod dywanem. Ale będzie z niego wystawał.
To które obietnice zostały zrealizowane?
No można tu uczciwie powiedzieć, że była jedna zrealizowana, to znaczy, że armię polską osłabią, to rzeczywiście zrealizowali, ale poza tym to żadne.
Tak, no na pewno ja zawsze czytałem tak, to tak znaczy, tak jak w komunizmie, nie wierzyliśmy od dziecka, uczyli nas, mówili w domu, dzieci, nie wierzcie, jak oni mówią, to nawet nie wierzcie, jestem z rodziny robotniczej, ale było takie myślenie piękne, ci ludzie z wielką godnością.
Nawet nie wierzyć, która godzina.
Nawet jaka pogoda jest, nie wierzcie im, nie wierzcie innym. A później jak słuchałem właśnie tamtych obietnic, mówię, Boże, jakbym słuchał w dzieciństwie tamtych też.
No
prawda?
Właśnie, dokładnie, to też.
Akurat to wszystko.
To jest tak, że ci, którzy pamiętają dobrze.
Ale dlaczego ludzie nie pamiętają, to się dziwię. Może tak w naturze człowieka, jeżeli człowiek jest, powiedziałbym, taki, no może mało odporny na przyszłość, tak jakoś taki lękliwy, to jest woli słodkie kłamstwo niż gorzką prawdę. Nie?
To jest pierwsza sprawa. Po drugie, proszę pamiętać też, ojcze dyrektorze, że w tej chwili już dorosłe jest pokolenie, które tamtych czasów tak naprawdę już nie pamięta, albo to jest tylko taka, jakieś tam wspomnienie tylko młodości jaka, i to tego już takiego rozsypującego się komunizmu. Natomiast tego komunizmu takiego litego, prawdziwego, no to już pokolenia młodsze, nawet takie młodsze, średnie, już nie pamiętają, i to też na pewno tutaj odgrywa znaczną rolę. Natomiast dlaczego...
Powiem panu jedno.
Ludzie z tych pokoleń, którzy
pamiętają... W komunizmie to myśmy się łudzili i tak dalej, ale tam wtedy człowiek, oni przynajmniej stwarzali pozory. I robotnik mógł się odnieść do pierwszego sekretarza, czy do sekretarza powiadowego. I czasem się coś to udało. A teraz nie mają nigdzie. Nie mają gdzie
to
się
jest
udać.
Prawda. Tutaj
proszę zobaczyć, służba zdrowia. Nie ma gdzie się udać. Może tylko umierać. Nie ma nic. Nie ma biedny człowiek, nie ma gdzie iść. Nie ma, jeżeli nie ma... No, bogaty to przynajmniej jeszcze przekupi, prawda, czy coś.
No, bogaty tutaj, to sobie kupi po prostu tak, usługi lekarskie.
Ale tak samo inne sprawy. No nie ma... Nie ma. Pan powie, nie chce sądów dotykać, ale sądy mówią, że w sądach wygracie. Zależy. Jeżeli mamy sądy takie jak to PKW, takich sędziów, ja wiem, że są sędziowie i uczciwi. I to są ale to są bohaterzy.
Znaczy,
to są bardzo, to ich bardzo dużo kosztuje, ale generalnie drąży nasze społeczeństwo jakaś choroba generalnie, prawda? Jest znaczy, ale ja nie chciałbym...
To jest taka grypa, ale to jest grypa, którą sądzę łatwo uleczymy.
To nie jest jeszcze ptasia grypa.
No nie jest. No.
To by się, tak. Bożego błogosławieństwa. I alleluja, i do przodu.
I do przodu,
dla Pana, dla Pana Boga, dla Polski, dla ludzi. No, dla narodu.
Dziękujemy serdecznie ojcu dyrektorowi w studiu Radia Maryja, premier Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Panie premierze, pierwsza część naszego spotkania odbyła się w Radiu Maryja i w telewizji Trwam tuż po godzinie 18. Temat bardzo ważny i istotny, kiedy chcemy dokonać jakiegoś właściwego bilansu zamknięcia roku, który minął, i popatrzeć także na rok, który tak niedawno rozpoczęliśmy. Demokracja i wolność w Polsce, w wymiarze demokracji i wolności, w tych dwóch obszarach, jakim był ten 2014 rok dla Polski i dla Polaków.
Ja mogę powiedzieć tak, że mam nadzieję, że historia, ten sąd, który za chwilę wyrażę, skoryguje, ale można się obawiać, że to będzie był rok po prostu fatalny, przełomowy, ale w złym tego słowa znaczeniu, no bo przedtem różnie ocenialiśmy wybory, ale jednak takiego przeświadczenia, że one zostały sfałszowane, nie było. Ja też takiego przeświadczenia nie miałem. Tym razem po raz pierwszy takie przeświadczenie mam. A jak już mówiłem, występując wcześniej w telewizji z wami, w radiu, no, to jest instytucja centralna dla demokracji. No, nie ma demokracji bez wyborów uczciwie przeprowadzonych, i w związku z tym to było wydarzenie rzeczywiście bardzo, bardzo niedobre. Wydarzenie, które mam nadzieję było tylko incydentem, ale gdyby nie było incydentem, to oznaczało wejście w nową, dużo gorszą niż poprzednia epokę. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Ale w rok 2014 przyniósł także wiele innych wydarzeń pokazujących, że nasza demokracja działa już nawet nie źle, tylko fatalnie, bo proszę zwrócić uwagę, że demokracja to jest także system, który potrafi odrzucać takie intensywne zło. Używa się takiego słowa repulsja, odrzucenie. I skandal, skandal w znaczeniu socjologicznym, czyli właśnie tak jak bardzo gwałtowna reakcja na zło. Stwierdzenie, że coś jest absolutnie niedopuszczalne, ale stwierdzenie nie przez jednego człowieka, tylko nie przez grupę, tylko przez społeczeństwo, poprzez media, poprzez taką właśnie bardzo ostrą, potępiającą, jeszcze raz użyję tego słowa, reakcję na coś, co się wydarzyło. No a tu mieliśmy aferę taśmową. Prawda o tej grupie rządzącej została pokazana w sposób taki niezwykle drastyczny, taki, który jest nie do zaprzeczenia. No, przed chwilą tutaj ojciec dyrektor wypowiedź może najbardziej charakterystyczną o państwie, które jest, no już tutaj nie będę cytował, bo nie do zacytowania, jest teoretyczne i w ogóle i tak dalej. Otóż to wszystko znów zostało po krótkim czasie schowane pod dywan, mimo że po drodze była ta interwencja policji w redakcji, że wszyscy o tym mówili, wszyscy to sprawozdawali. Nie doszło do tego, do czego dojść powinno, to znaczy do upadku rządu, bo niektórzy mówią, ta afera doprowadziła do zmiany rządu, no ale przecież Tusk nie upadł w hańbie, tylko pojechał na wysokie stanowisko do Unii Europejskiej, a osoba, która po nim została premierem, została przez niego wyznaczona. Czyli krótko mówiąc, to też było wydarzenie naprawdę bardzo, ale to bardzo niedobre. A proszę pamiętać, że to przecież nie była pierwsza afera w czasach tego rządu, tylko któraś tam już z kolei. I wszystkie one kończyły się tak samo. Proszę pamiętać, że coś podobnego na Węgrzech, tam co prawda sam premier mówił o tym, kłamaliśmy, jeszcze raz kłamaliśmy, ale tam to doprowadziło do bardzo gwałtownej reakcji społecznej, no i po jakimś czasie do kompletnej klęski formacji, która za to wszystko odpowiadała. I dwóch kolejnych zwycięstw Orbana. Więc tutaj jest coś takiego, nad czym się należy zastanowić i nad czym należy nie tylko myśleć, o czym należy nie tylko myśleć, ale też i trzeba dążyć do tego, by nastąpiła zmiana. I w tym roku okazja, szansa na tą zmianę jest. Są wybory prezydenckie, są wybory parlamentarne. Jest mocny i będziemy organizować to w ten sposób, żeby był jeszcze mocniejszy nacisk na to, żeby wybory jednak tym razem były przeprowadzone w sposób uczciwy, transparentny, żeby nie budziły wątpliwości. No i wszystko zależy od decyzji Polaków, którzy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że to idzie w kierunku niedobrym, także z punktu widzenia zwykłego życia zwykłych ludzi. I tych, którym jest dzisiaj w Polsce źle, ale także i tych, którym jest dzisiaj w Polsce względnie dobrze albo nawet zupełnie dobrze. Powinni zdać sobie sprawę, że ten poziom organizacji polskiego państwa, ten poziom organizacji całego naszego życia społecznego, życia gospodarczego musi doprowadzić w pewnym momencie do uderzenia także w ich interesy i to uderzenia bardzo bolesnego.
Mówimy o wyborach, o tych uzasadnionych niepokojach społecznych wobec przeprowadzenia wyborów samorządowych. Panie premierze, jak pan patrzy na te przedstawione dzisiaj przez prezydenta Polski zmiany w kodeksie wyborczym? Czy rzeczywiście to, co proponuje prezydent Bronisław Komorowski, jest w stanie zagwarantować, że te najbliższe wybory będą wyborami w pełnym wymiarze wolnymi, przypilnowanymi, no tak jak tego demokracja wymaga?
To jest krok, który wprowadzi we właściwym kierunku, ale to jest krok zbyt krótki, albo można powiedzieć tylko jeden, a trzeba by zrobić jeszcze kilka. Choćby sprawa transmisji wszystkich procesów liczenia wyborów ze wszystkich lokali obwodowych komisji wyborczych, czyli tych, w których się głosuje. Proszę pamiętać, że przy dzisiejszym stanie techniki rozwoju internetu to nie jest żaden problem. To też, żeby było jasne, nie jest wcale drogie. Ale to bardzo zwiększyłoby nacisk na tych wszystkich, którzy liczą, żeby robić to w zgodzie z zasadami. Jest kwestia przechowywania list wyborczych i kart wyborczych, tak żeby można było do nich dotrzeć jeszcze dłuższy czas po wyborach. Jest kwestia sposobu drukowania kart wyborczych, bo dzisiaj, jeśli chodzi o wybory samorządowe, to jest zdecentralizowane i bardzo różnie z tym bywa. Przynajmniej można to domniemywać, że różnie to jest robione, więc to też należy zmienić. To jest oczywiście kwestia serwerów, gdzie one są, kto w gruncie rzeczy ten proces agregacji wyników, czyli mówiąc prostszym językiem, obliczania ostatecznego wyniku, podsumowania wyników z poszczególnych obwodów, ma przeprowadzać w sensie technicznym. No to przecież też zawiodło, a poza tym no są tu różnego rodzaju domniemania. Te firmy, które to robią, są bardzo niekiedy dziwne. Te serwery po prostu powinny być w Państwowej Komisji Wyborczej, powinny być jej własnością i naprawdę Polskę na to stać. To jest w tej chwili bezwzględnie potrzebne. Już krótko mówiąc, tych wszystkich decyzji, przepisów, które by były no, w istocie wskazaniem tych decyzji, w tym projekcie nie ma i my będziemy wobec tego zbierali podpisy pod wnioskiem do Sejmu o to, żeby to wszystko do nowego kodeksu wyborczego, zmienionego kodeksu wyborczego wprowadzić. Ta ustawa będzie się nazywała Uczciwe Wybory i ten proces zbierania podpisów zaczniemy już bardzo niedługo.
Zbierane podpisy, panie premierze, pod projektem obywatelskim, różnego rodzaju inicjatywy obywatelskie były podejmowane także w ostatnim roku. No niestety nie udało się żadnej konsekwentnie przeprowadzić przez cały proces legislacyjny. Stąd i również patrząc na to wszystko, co dzieje się na tym poziomie, ten miniony rok 2014 jest rokiem, panie premierze, całkowitego braku dialogu społecznego, bo także trzeba pamiętać o tych zerwanych rozmowach chociażby z centralnymi związkami zawodowymi w Polsce.
No tak, dialog społeczny zupełnie upadł. I to można powiedzieć, że stało się to już tak bez owijania w bawełnę, wprost. Ta władza uznała, że to jest z jej punktu widzenia niepotrzebne. I to jest charakterystyczne dla niej, bo ona w ogóle uznała, że społeczeństwo można traktować jako taki przedmiot gry socjotechnicznej. Że w gruncie rzeczy żadna realna relacja, relacja dialogu, ale także relacja, która polega na tym, że się bierze pod uwagę interesy społeczeństwa i że dzięki temu uzyskuje się społeczne poparcie, że to wszystko nie ma znaczenia, że tak naprawdę trzeba tylko umieć manipulować, trzeba umieć grać różnego rodzaju obrazami, różnego rodzaju elementami, które albo jakoś koncentrują uwagę społeczną w sensie pozytywnym na władzę, albo też odwracają uwagę od zjawisk negatywnych, tak zwana taktyka przykrywkowa. No proszę sobie wyobrazić, że w ważnym momencie w Polsce to, że jedna z posłanek naszych jadła w Sejmie, co można tego nie akceptować, ale to się zdarzało przy tym bardzo wiele razy właśnie także posłankom PO, czy właśnie głównie posłankom PO, że ta sprawa była traktowana przez główne telewizje jako najważniejsze wydarzenie. No więc to jest właśnie ta taktyka pokrywkowa i to pokazuje, jak daleko tutaj się można posunąć. No, tu dochodzimy do elementu, który jest, można powiedzieć, w jakiejś mierze rozstrzygający, w niemałej mierze rozstrzygający. Cała ta polityka byłaby zupełnie niemożliwa, gdyby była w Polsce inna sytuacja w mediach. Gdyby w Polsce media były jakoś tam zrównoważone. No dzisiaj ilość mediów, które są niezależne wobec władzy, takich jak Radio Maryja, no jest naprawdę niewielka w porównaniu z tymi, które w tej czy innej formie są od władzy zależne albo władze wspierają, dlatego że ich właściciele czy ludzie, którzy mają na nie wpływ, jakoś tam z władzą są związani. I to jest rzeczywiście fatalne, no bo gdzieś przy pomocy telewizji, po części też internetu, ale w Polsce głównie przede wszystkim przy pomocy telewizji, no można stworzyć alternatywny świat, który z tym prawdziwym nie ma nic wspólnego i pewna część społeczeństwa w tym światem żyje i przyjmuje go jako rzeczywistość. W ten sposób z ludzi uczciwych można zrobić ostatnich łotrów, z ostatnich łotrów ludzi uczciwych, z sukcesów klęski, z klęsk sukcesy i tak dalej, i tak dalej. To się niestety u nas dosyć często udaje.
Bardzo ważne zagadnienie także na progu tego nowego roku, panie premierze, demografia, bezrobocie wysokie i emigracja.
No to trzeba jeszcze dodać mieszkania, bo jeżeli chcemy zatrzymać emigrację i podnieść ilość urodzeń, czyli ratować Polskę, polską przyszłość, to musimy mieć pracę, musimy mieć wsparcie dla rodzin, takie realne wsparcie dla rodzin i musimy mieć mieszkania. Dostępne mieszkania, bo mieszkania przy obecnych cenach, nawet jeżeli one ostatnio trochę spadły, są dla ogromnej większości ludzi zupełnie niedostępne. Więc mieszkanie musi stać się czymś realnym, czymś no, w zasięgu ręki. Czymś, na co może trzeba chwilę poczekać, ale chwilę i później się je jakoś otrzymuje i płaci się takie pieniądze, które są możliwe do zapłacenia przez przeciętną rodzinę, czy nawet taką trochę mającą mniejsze niż przeciętne dochody. I to wszystko jest w Polsce do załatwienia, tylko zatrzymajmy się na chwilę przy mieszkaniach. Jest tak. W Polsce są te mieszkania deweloperskie, one są horrendalnie drogie i właśnie niedostępne. Z punktu widzenia interesu społecznego jest to fatalne. Z punktu widzenia polskiej przyszłości jest to fatalne. Dla młodych ludzi niemożliwość uzyskania mieszkania to jest jedna z bardzo ważnych przesłanek emigracji. Ale także nieposiadania dzieci. I teraz kto by zyskał na inicjatywie zmierzającej do tego, żeby w Polsce budować dużą ilość tanich mieszkań, takich po 2000 czy najwyżej 2500 złotych za metr mieszkania i przy tym te pieniądze by można było spłacać w ciągu wielu, wielu lat. Czyli to naprawdę miesięcznie nie byłoby dużo. Kto by na tym zyskał? No, zyskałoby na tym bardzo, bardzo wielu ludzi, zyskałoby na tym społeczeństwo. Kto by stracił? No, ci, którzy dzisiaj zarabiają na deweloperce. Oni by stracili. I to znacznie. I okazuje się, że ich wpływy są tak potężne, że, no, że Tusk, który nie kwestionował żadnych naszych przedsięwzięć społecznych, przynajmniej na początku swojej kadencji, to jedno, czyli właśnie ten plan budowy tanich mieszkań dla przeciętnych ludzi, zakwestionował już w pierwszym przemówieniu. Użył tutaj stwierdzenia nieprawdziwego. Mówił, że nie będzie budowa mieszkań przez państwo. Myśmy nie chcieli budować mieszkań przez państwo, to by się nie udało. Chcieliśmy zastosować inną metodę, ale ostateczny efekt byłby właśnie taki, że ktoś by mógł wynająć mieszkanie, jednocześnie je wykupując powoli na własność, nie dysponując jakimiś większymi pieniędzmi. I taki plan rzeczywiście żeśmy mieli i on jest zresztą w dalszym ciągu aktualny, jest w naszym programie. No i to zostało od razu zakwestionowane. Dlaczego? No bo to potężna grupa nacisku, bo w Polsce ta władza uważa, że wobec społeczeństwa jest gra socjotechnika, a z kim się trzeba liczyć? Z potężnymi zewnętrznymi i wewnętrznymi grupami nacisku. I że to wystarczy, żeby się utrzymać przy władzy, bo jeżeli się tym grupom nacisku nie narażać, no to one nie atakują. Jak nie atakują, to ludzie uważają, że jest wszystko w porządku, a w każdym razie, że nie ma żadnej alternatywy. Ta opozycja jest straszna, bo media ją ciągle atakują, oczerniają i można przy tym sterze, żeby tego gorzej nie określić, bo niektórzy tu używają słowa przy korycie, trwać w nieskończoność. No więc miejmy nadzieję, że ten rok przyniesie takie wydarzenia, które pokażą, że to rozumowanie było jednak błędem.
Panie premierze, początek tego roku, dwie katastrofy, w których uczestniczyliśmy, myślę o służbie zdrowia, proces podpisywania umów przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z NFZ-em, ogromny bałagan, ponad 11 milionów obywateli pozbawionych dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej, ogromny bałagan.
No bałagan jak to zwykle tutaj, jak zwykle w służbie zdrowia, bo póki nie zlikwidujemy Narodowego Funduszu i póki nie przywrócimy finansowania budżetowego, czyli te pieniądze nie będą jakoś pilnowane i nie będą rozdzielane nie na zasadzie no, realizacji różnego rodzaju partykularnych interesów, jeżeli nie powstrzymamy procesu prywatyzacji służby zdrowia, jeżeli nie wrócimy do zasady, że to zdrowie jest najważniejsze, że lekarz nie jest księgowym, tylko jest, czy buchalterem, tylko jest kimś, kto ma zajmować się chorymi, to tej sytuacji nie zmienimy. Stworzono taki system, w którym konsylia lekarskie zajmują się w niemałej mierze nie tym, jak leczyć, tylko jak za to zapłacić. Czyli czymś, czym w ogóle lekarze się nie powinni zajmować. I to jest zabójcze, a poza tym to uruchamia także proces nacisku na przejmowanie służby zdrowia na zasadach nieekwiwalentnych, bo ja nie mam nic przeciwko temu i sądzę, że większość Polaków też nie ma nic przeciwko temu, żeby ktoś powiedział, dobrze, mam 100 milionów złotych, buduję szpital, kupuję do niego sprzęt i ten szpital zaczyna działać i tam ludzie się leczą, być może płacą za to, być może to jest szpital dla tych, którzy mają dużo pieniędzy, a może nawet to są pieniądze z Narodowego Funduszu, czyli te pieniądze państwowe, ale ja to w to zainwestowałem i z tego mogę mieć jakiś tam zysk, który po iluś tam latach mi to zwróci. Nie, to w Polsce przecież następuje na zupełnie innej zasadzie, to po prostu przejmuje się za pół czy ćwierć darmo. Przejmuje się często za kilkaset tysięcy złotych i jakiś kredyt, którego spłacenie jest zagwarantowane przez to, że Narodowy Fundusz z góry gwarantuje pewne pieniądze. Czyli krótko mówiąc, uruchomione są procesy, które to wszystko razem zmieniają biznes po prostu, a jeżeli leczenie staje się biznesem, no to wtedy mamy fatalne tego skutki, a przede wszystkim skutek polegający na tym, że ta część społeczeństwa, która ma mniej pieniędzy, a to jest zdecydowana większość, ma bardzo słabą albo niemalże żadną opiekę medyczną. Nie wiem, czy ojciec wie, czy państwo wiedzą, że Polska w rankingach europejskich spadła w tej chwili, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, poniżej Albanii. Tak to wygląda. Tak to wygląda przy tym systemie. Trzeba go zmienić, ale jego zmiana oznacza, że nadzieje pani Sawickiej, tej eksposłanki, może państwo ją pamiętają, która mówiła, że będziemy kręcić teraz lody na służbie zdrowia, no te nadzieje zostaną zawiedzione. Ale powtarzam, to jest jedyna droga do tego, żeby w Polsce służba zdrowia była jaka taka, chociaż powtarzam to, co już mówiłem w telewizji Trwam, my i też i w Radiu Maryja, że trzeba dojść także do tych 6% PKB, czyli no mniej więcej, tak niespełna 1,5 razy więcej pieniędzy niż w tej chwili musi być na to, żeby Polacy byli przyzwoicie leczeni i żeby można było powiedzieć, że jest no przynajmniej jako tak.
Druga, panie premierze, noworoczna katastrofa to sytuacja bardzo napięta i dramatyczna w górnictwie. Strajk w 4 kopalniach to reakcja na rządowy plan naprawczy górnictwa, który zakłada m.in. likwidację 4 kopalń. No i pytanie, czy rzeczywiście jest to plan naprawczy?
To nie jest plan naprawczy, to jest tak, że na przykład największa z tych kopalń, jeżeli się nie mylę, kopalnia Brzeszcze, właśnie wychodziła z niezawinionego kryzysu, bo kryzys był wynikiem pożaru jednego ze złóż. Od tego już właściwie roku miała przynosić z powrotem zyski. Ma duże zapasy dobrego węgla. No, ma być likwidowana. To jest utrata 3000 miejsc pracy. No i to z jakąkolwiek racjonalną gospodarką nie ma kompletnie nic wspólnego. To jest po prostu stosowanie tej samej, najprostszej metody, która była tutaj stosowana w wielu wypadkach, nie tylko w górnictwie, tylko w ogóle w całym przemyśle, także i w innych dziedzinach, że najprościej jest po prostu ludziom zabrać pracę. A przy okazji niektórzy mogą zarobić, bo ja bym wcale nie dał głowy, czy te 22 miliony ton tego najlepszego węgla, który jest w Brzeszczach jeszcze do wydobycia, nie padnie łupem kogoś, kto będzie to już robił na zupełnie prywatny zasobek. Czyli krótko mówiąc, to jest coś, co będzie nas drogo kosztowało, bo to gdzieś koło 2,5-3 miliardów złotych będzie kosztowało i z tego niczego dla polskiego górnictwa, dla polskiej gospodarki nie będzie, a za te pieniądze można by naprawdę bardzo porządnie zainwestować, jednocześnie dając pracę polskiemu przemysłowi, bo jeszcze ten przemysł budowy maszyn górniczych jeszcze ciągle istnieje. Więc krótko mówiąc, można by to zrobić wszystko zupełnie inaczej, no tylko widocznie jakieś interesy tutaj są tak ustawione, że to, tego się nie robi. No i trzeba też pamiętać, że w Polsce górnictwo jest otoczone taką patologiczną tkanką tego handlu węglem, powiedzmy sobie, budzącego daleko idące wątpliwości różnych związanych z tym interesów, i likwidacja tego to jest też droga do tego, żeby polskie górnictwo było opłacalne. No i wreszcie sprawa importu z Rosji. Miał go nie być, miał być zlikwidowany. Nie jest. Znów się powołują tutaj na przepisy Unii Europejskiej. No każdy, kto zna praktyki Unii Europejskiej, świetnie wie, że różne państwa sobie z takimi problemami świetnie dają radę. Rosja nie jest członkiem Unii Europejskiej i można by sobie z tym dać radę, tylko trzeba po prostu chcieć. No, kwestia polega na tym, że tu znów wyraźnie naruszono czyjeś bardzo mocne interesy. No, ja w tym momencie już zaczynam snuć jakieś przypuszczenia, do których nie mam podstaw takich żelaznych, no ale każdy racjonalnie myślący człowiek przypomnie sobie, kto odgrywał pewną rolę w tych nagraniach, w aferze podsłuchowej. No właściciel z wielkich składów węgla, między innymi węgla ściąganego z Rosji, sprowadzanego z Rosji. To jest duży interes. No i trzeba pamiętać, że większość, miażdżąca większość tych nagrań jest gdzieś ukryta. I można sądzić, że te nagrania są dzisiaj no, poważnym elementem w grze. Być może, że także i w grze o polski węgiel.
Panie premierze, przed nami dwa ważne wydarzenia także dla polskiej demokracji. Wybory prezydenckie i wybory parlamentarne. Nadzieja dla wielu Polaków. Jak Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje się do tych wydarzeń?
No, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, to przede wszystkim mamy znakomitego kandydata. To jest człowiek, który ma i bardzo już poważne doświadczenie polityczne i jednocześnie jest młody. Ale proszę pamiętać, że bo niektórzy czynią z tego zarzut, on jest starszy. Mówi Andrzej Dudzie, starszy niż był Aleksander Kwaśniewski, kiedy został prezydentem. Już w tej chwili jest starszy, a za rok, czy tam za ileś tam miesięcy będzie jeszcze troszkę starszy. Jest to polityk, który budzi naprawdę bardzo wiele sympatii i jest, można powiedzieć, przeciwstawieniem Komorowskiego, bo prezydent Komorowski to jest człowiek, który, można powiedzieć, personifikuje to status quo, to złe status quo kraju, z którego masowo wyjeżdżają ludzie, gdzie nie rodzą się dzieci, kraju, gdzie właściwie żaden poważny problem społeczny właśnie ze służbą zdrowia i sprawą pracy, bezrobocia na czele nie jest rozwiązany. Natomiast w tym wypadku mamy do czynienia z człowiekiem, który symbolizuje politykę, personifikuje politykę dynamiczną, politykę zmiany. W wielu dziedzinach tą politykę, którą realizował świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, to jest ktoś, kto może ożywić tą młodą Polskę, która powinna w tej chwili szczególnie przejść do tego, by w naszym kraju się zmieniło, by uzyskać szansę na normalne życie własne, znaczy to, żeby mieć normalne rodziny, żeby były dzieci, żeby Polska była dla Polaków przyszłością. Polaków przyszłością i to przyszłością dobrą, przyszłością, która nie powoduje kompleksów wobec innych, która będzie powodem do dumy. I to wszystko jest możliwe, ale musimy mieć ludzi nowych, młodych właśnie, i taki jest Andrzej Duda. Sądzę, że będzie w stanie przekonać do siebie bardzo wielu Polaków i wynik tych wyborów zaskoczy tych wszystkich, którzy sądzą, że status quo w Polsce jest bardzo mocno osadzone. Będziemy oczywiście wszystko robić, żeby w tym pomagać. Liczymy tutaj na szeroki front, liczymy oczywiście także na Radio Maryja. Natomiast jeżeli chodzi o wybory parlamentarne, no to przede wszystkim upilnować, żeby były uczciwie przeprowadzone. Zresztą to dotyczy też wyborów prezydenckich. A po drugie, no, nasi posłowie otrzymali przekaz bardzo jasny. Nikt nie ma w tej chwili pewności, że będzie na liście, a tym bardziej, że będzie na wysokim miejscu listy. Wszyscy muszą na to ciężko zapracować. To musi być rok wielkiej pracy naszej partii, ale także takiego rozszerzania się, takiego wyciągania ręki do innych. Nam się już udało porozumienie z Polską Razem, Solidarną Polską, ale my chcemy zwrócić się do wszystkich patriotycznych środowisk o wspólny marsz do zwycięstwa.
Panie premierze, już za chwilę zaproszę słuchaczy Radia Maryja do współtworzenia naszego spotkania. Jeszcze jedno pytanie wynikające także z bieżących, bardzo dramatycznych napięć w Europie. Myślę o tych zamachach terrorystycznych we Francji. Francja niedaleko. Czy Polska jest właściwie przygotowana, aby obronić się przed terroryzmem?
No, obawiam się, że nie bardzo. No, nie mieliśmy na szczęście jakichś takich momentów sprawdzenia tego przygotowania, ale przypomnę, że były takie momenty, kiedy tutaj do dziś dnia nie jestem przekonany, czy to było naprawdę, czy ktoś tutaj robił jakąś prowokację, ale to wydarzenie w metrze warszawskim sprzed kilku laty no, pokazało, że z tym przygotowaniem jest naprawdę nie najlepiej. Mechanizmy koordynacyjne tutaj nie są dobrze przetestowane i wydaje mi się, że też dobrze zaplanowane. No a poza tym, ojcze redaktorze, czy państwo, które istnieje teoretycznie, może przeciwstawić się temu bodajże dzisiaj najgroźniejszemu ze wszystkich zagrożeń takich bezpośrednich, bo są te zagrożenia typu choćby demograficznego, długofalowe, ale mówię o jakichś takich wydarzeniach gwałtownych. No. Wydaje mi się, że nie, że musimy to państwo naprawić, żeby być lepiej przygotowani, ale też no, trzeba pamiętać o tym, że u nas na szczęście problemu, który ma Francja, czy który mają Niemcy, czy inne państwa europejskie, czyli programu wielkiej emigracji z państw muzułmańskich nie ma. Więc miejmy nadzieję, że tego rodzaju zjawiska u nas nie wystąpią, ale oczywiście nigdy nie można mieć pewności. A jeżeli chodzi o Francję, no cóż, cały Zachód stoi wobec takiego wyzwania, takiego pytania, czy decydujemy się na powolne wycofywanie się i zmianę charakteru Europy i upadek naszej cywilizacji. Cywilizacji, która niezależnie od tego, co kto mówi, co tam opowiada i co nie wymyśla, budując różnego rodzaju teorie, także historyczne, jest cywilizacją wyrosłą z chrześcijaństwa. I to jest, jak kiedyś słusznie powiedział mój świętej pamięci brat, cywilizacja najbardziej sprzyjająca człowiekowi ze wszystkich, jakie kiedykolwiek istniały. Czy też jesteśmy gotowi z niej zrezygnować, poddać się w imię bieżących celów, właśnie nie tyle bieżących celów, co takiej wygody, no i po prostu obaw, tchórzostwa. No, ja byłbym za tym, żeby się jednak tutaj w sposób bardzo zdecydowany bronić. Ci, którzy mieszkają dzisiaj w Europie, mają oczywiście do tego prawo, no ale my mamy z kolei prawo do tego, żeby wymagać przestrzegania tych reguł, które w Europie obowiązują. Ale żeby egzekwować te reguły, to trzeba w nie wierzyć, a żeby wierzyć tak naprawdę, to musi być wiara, która jest oparta o coś, co przekracza nasze tutejsze ziemskie doświadczenie, no, czyli bez odrodzenia się w Polsce, w Europie wiary chrześcijańskiej, my jesteśmy w sytuacji, której nie da się obronić. Więc albo Europa będzie chrześcijańska, albo w ogóle jej nie będzie. To nie ja przecież pierwszy powiedziałem, ale to jest prawda.
W studiu Radia Maria premier Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości Państwa. Zapraszam do współtworzenia rozmów niedokończonych. Bardzo prosimy o wypowiedzi w miarę krótkie, precyzyjnie formułowane pytania, aby jak najwięcej osób mogło dodzwonić się do naszego studia i skorzystać z tego spotkania. Numer telefonu dla Polski Północnej 56 655 23 55, Polska Północna, Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Zagranica 655 23 33 i 655 23 66. Kierunkowy z Europy 048 56, z Ameryki i Kanady 011 48 56.
Światu się zdawało, że na zawsze starta z map, że nie złoży jej nikt w całość, że nie wytrze z braży kław. Polski żołnierz w obcej stronie, na Europy krańcu gdzieś, bijąc wroga tęsknił do niej i układał taką pieśń. Póki Polska żyje w nas, buty nie zginie, orzeł biały jeszcze raz skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta z nóg, gotów do lotu, jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów, bądź gotów, jeszcze zabrzmi złoty róg.
19 minut po godzinie 22 przyjmujemy telefony. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy, skąd telefon?
Barbara z Kołobrzegu. Ja chciałam pięknie przywitać bardzo ojca Piotra i wspaniałego pana premiera, dla którego mam bardzo wiele szacunku, zresztą nie tylko ja, i w ogóle uznania wielkiego i bardzo, bardzo wielkie nadzieje wiążemy z panem premierem. Ja chciałam właśnie powiedzieć również, bo tu jestem z Kołobrzegu, że korzystając z okazji, że mamy też wspaniałego posła tutaj, pana Czesława Hoca, który jest, no też można powiedzieć, wybitnym człowiekiem, takim ludzkim i takim sensownym i mądrym, i bardzo, bardzo się cieszymy, bo zawsze tutaj mamy tą prosty wybór do głosowania. Ale to tylko korzystając z okazji. Ja chciałam parę słów dorzucić, jeśli chodzi o wybory. Coś chciałam wspomnieć panu premierowi, bo ponieważ sama uczestniczyłam w wyborach już od wielu wyborów, prawda, i obserwuję to dość dokładnie. Zawsze mam zastrzeżenia, jeśli chodzi o rzetelność tych wyborów, tak, szczególnie niektórzy członkowie komisji, bo to od człowieka zależy, z tym, że jak SLD jeszcze decydowało, to oczywiście mieli chyba więcej troszkę przyzwoitości i troszkę bardziej sprawiedliwie podchodzili do wszystkiego, też trzeba było pilnować, ale już to, co robi PO, to, co wyprawia PO, to już naprawdę nie ma co w ogóle, to jest po prostu jeden fał się obuda. I teraz jest taka sytuacja jeszcze, bo obserwuję tutaj bardzo dokładnie te zmiany, które się szykują, ale jeszcze ta jedna sytuacja, która mnie ciągle niepokoi, ponieważ w komisjach wyborczych, tych obwodowych, jest również są tacy pracownicy, jak gdyby osoby, które są jak gdyby technicznymi pracownikami, którzy pomagają tam przy komputerze czy coś, oni są tak jak gdyby fachowcami od wyborów, od znajomości, prawda, tej techniki całej. I oni są w ordynacji wyborczej traktowani tak jak członkowie komisji, tak? I już zaobserwowałam to od dłuższego czasu, że od razu te osoby bardzo ściśle współpracują z osobami reprezentującymi PO, bo każdy komitet wyborczy ma, prawda, swojego przedstawiciela w komisji obwodowej. I na przykład PiS jest jako PiS od razu na straconej pozycji, bo po prostu to jest jedna osoba. Jedna osoba, one są dwie te osoby i jeszcze czasami tam współpracują sobie z PSL-em, prawda? I od razu jest im łatwiej, tak jak pan profesor z Krakowa powiedział, że będzie ciężko znaleźć. Rzeczywiście, po prostu one są już od razu w lepszej sytuacji, bo są po prostu dwie.
I tak, ostatnie zdanie, pani Barbaro?
Tak, i właśnie bardzo sfałszowane były przez te osoby wybory do Sejmu i Senatu poprzednie. I nie wiem, chciałam podpowiedzieć panu premierowi, czy rzeczywiście te osoby jako techniczne, czy one tak jak MON zaufania nie powinny mieć dostępu do kart wyborczych, do głosów głosowania, do tych głosów właśnie, bo myślę, że to jest narzędzie, duże narzędzie jak gdyby. Oni mogą pracować, tak jak inni.
Dziękuję ale... pani Barbaro i serdecznie dziękuję pozdrawiam. Bardzo. Bóg zapłać. Panie premierze, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, dziękuję za te miłe słowa. Dziękuję też za miłe słowa o moim koledze, bardzo przeze mnie cenionym, o doktorze Hocu, który jest świetnym posłem, znakomitym lekarzem i w ogóle znakomitym człowiekiem. Natomiast jeżeli chodzi o tą wątpliwość, to powiem tak. Prawa członków komisji mają reprezentanci wójtów, no, czy ewentualnie burmistrzów, czy prezydentów. I to jest rzeczywiście sytuacja niezdrowa, jako że to są ludzie przecież politycznie zaangażowani. I tutaj w naszych postulatach zmiany w kodeksie wyborczym ta sytuacja zostałaby zmieniona, no ale obawiam się, że nie zostanie zmieniona. To, że tamci, którzy są przeciw nam, mają przewagę także w tych komisjach wyborczych, że to troszeczkę wygląda często tak jak w dyskusjach telewizyjnych, że siedzi jeden człowiek z PiS-u, no teraz to jeszcze czasem ktoś z Solidarnej Polski czy z Polski Razem, ale i ma czy mają wszystkich przeciw. I podobnie wygląda to w komisjach obwodowych i to rzeczywiście jest sytuacja bardzo trudna. My musimy uczynić wszystko, żeby nasi reprezentanci w tych komisjach byli możliwie pewni siebie, twardzi, asertywni. Stąd z jednej strony te postulaty, żeby to wszystko było przez cały czas obserwowane, żeby każdy obywatel mógł to obserwować, ale z drugiej strony także nasze projekty odnoszące się do takiego mechanizmu kontroli, który by umacniał poczucie pewności siebie naszych reprezentantów w komisjach wyborczych. I w tym sensie, żeby byli doskonale poinstruowani, jeżeli chodzi o sposób działania w razie jakichś nieprawidłowości, żeby to było działanie skierowane najpierw do naszych ośrodków kontroli wyborczej, gdzie na pewno zostaną dobrze potraktowani. Już te ośrodki by to prowadziły dalej. No a do tego, też już o tym wspominałem w poprzedniej części rozmowy, te patrole. No to jest oczywiście nazwa troszkę w cudzysłowie, ludzi, którzy by jeździli samochodami od komisji do komisji, odwiedzali je, pokazywali naszym, że nie są sami. Bo to, co pani była łaskawa podnieść, to znaczy ta sytuacja asymetrii, no to jest fakt, to tak rzeczywiście wygląda.
Dziękuję serdecznie, bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Kłania się Jacek z Chicago. Szczęść Boże, kochane ojcze i szczęść Boże, wspaniały patrioto, który jest pani Jarosław Kaczyński. Panie Jarosławie, mam takie pytanie. Z tego serca życzę i daj Panie Boże, żebyście wygrali te wybory. I mam takie pytanie. Jeśli wygracie wybory, czy te strzelawczyki będą rozliczeni? Także dziękuję i przychodzę na dwór. I Panie premierze, trzymaj się ciepło i pozdrawiam Cię. Wszyscy Cię lubimy w Chicago.
Dziękuję bardzo. Bóg zapłaci. Pozdrowienia do Chicago. Dla Chicago. Otóż, czy będziemy rozliczać? Ja mówię zwykle tak. Będziemy stosować prawo i jednocześnie nie będzie żadnej zemsty. Nie będziemy się mścić, ale żadnej abolicji czy amnestii ogłaszać też nie mamy zamiaru, bo nie jest rzeczą dobrą w polskiej historii to, żeśmy byli tak bardzo wyrozumiali dla tych, którzy czynili zło. Ta wyrozumiałość musi się skończyć. powtarzam, na pewno nie złamiemy prawa, na pewno nie będzie, jak to niektórzy mówią, żadnego państwa policyjnego, to raczej dzisiaj jest państwo policyjne, to dzisiaj policja, czy policja polityczna wkracza, kiedy ktoś tworzy w internecie stronę skierowaną przeciwko prezydentowi. Przypomnę, że za naszych czasów świętej pamięci prezydent był atakowany ze wszystkich stron i policja z tego powodu nie wkraczała. A często był atakowany w sposób obraźliwy, albo nawet bardzo obraźliwy, także przez partię opozycyjną, przez Palikot był wtedy w tej partii. I powtarzam, nie używaliśmy policji, nie używaliśmy sądów. Była rzeczywista wolność w Polsce i ta wolność za naszych czasów powróci, ale to, co się stało, będzie rozliczone. Były liczne afery. My chcemy, żeby społeczeństwo polskie wiedziało, kto jest winien, na czym to wszystko polegało. A ci, którzy są winni w sensie takim, który kwalifikuje się z przepisów prawa karnego, no zostaną odpowiednio potraktowani i tutaj żadnych świętych krów nie będzie i nie będzie takiej zasady, że od pewnego poziomu wzwyż już się nie odpowiada, że jeżeli ktoś tam wyrósł w polityce, oczywiście tej poprawnej polityce, tak zwanej wysoko, czy w biznesie, to praktycznie jest poza zasięgiem wymiaru sprawiedliwości. My takiej zasady nie uznawaliśmy, nie uznajemy, a to, żeśmy nie uznawali, no to przypomnę, że nasz rząd odszedł dlatego, że sięgnęliśmy właśnie na ten poziom, jeżeli chodzi o odpowiedzialność karną, jeżeli chodzi o działanie organów porządku publicznego i wymiaru sprawiedliwości. Nie oszczędzaliśmy ludzi z własnego rządu, także z własnej partii i nie mamy zamiaru też stosować innych zasad wobec innych. Tutaj stało się bardzo wiele złego, także trzeba będzie do tego wszystkiego podejść poważnie, ale powtarzam, w zgodzie z prawem, a nie na zasadzie jakiejś zemsty, no, nie na zasadzie kierowania się emocjami.
Radio Maria, bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze i wita.
Teraz i zawsze.
Tak może krótko.
Kogo witamy, jak pan na imię? Jak panu na imię?
Witek z Dolnego Śląska.
Witam, panie Witoldzie.
PO opanowało pieniądz. I tym pieniądzem między innymi kupuje sobie pewnych ludzi, obsadza ich na stanowiskach i oni po prostu popierają w ten sposób. I to no, jakoś pieniądz bardziej kusi niż idea i niekiedy nawet uczciwi ludzie też się tam znaleźli. Dlatego no, to powoduje trudną sytuację. Druga rzecz, no między innymi tu pan premier Kaczyński wskazał oddziaływanie deweloperów na po prostu przepisy prawne i po prostu możliwości ich działania. Drugie, co chciałbym powiedzieć, za mało państwo ukazujecie nieprawdę, którą to znaczy, tu między innymi troszeczkę było na ten temat, ale to, co obiecali wcześniej i co robią. Dzisiaj między innymi pan Macierewicz dość dobrze powiedział, ale to trzeba mówić ciągle, żeby do ludzi trafiać. Co prawda macie bardzo określony dostęp do środków przekazu i to jest również trudne, ale mimo wszystko trzeba powtarzać. Między innymi no chociażby taki przykład jak Polska Wirtualna, gdzie rzeczywiście, jeśli sprzedadzą teraz kopalnie i służbę zdrowia również, no to stwierdzenie myślę, że będzie całkiem już prawdziwe, bo wystarczająco dużo sprzedali naszej gospodarki. Co uważam trzeba jeszcze zrobić? Uważam, że w dużym stopniu w jakiś sposób przyczynia się do tego bezczynność, nazwę to, szeregowych żołnierzy. A sama garstka dowodząca nie bardzo, bym powiedział, da sobie radę. Po prostu trzeba wyjść bezpośrednio do ludzi, rozmawiać z nimi i to w dość znacznym stopniu, a nie opierać się na tym, że ja mówię o tym, co na dole powinno być, a nie opierać się na tym, co po prostu jak sama góra głosi i co mówi i na jej opiniach. Po prostu przez Lewice i PO, prawa strona, więc łącznie z Radiem Maryja, została tak opluta, że wiele ludzi jest mocno skołowanych i to ludzi również, bym powiedział, względnie uczciwych, którzy naprawdę nie wiedzą, bo oni oglądają głównie okienko telewizora TVN, Polsat i pierwszy program, gdzie tam, jak ta pani na początku mówiła, jest kilka osób na jednego i naprawdę jest to trudne. W każdym razie oni bezpośrednio powinni stać się bardziej czynni i trzeba znaleźć sposoby do dotarcia do ludzi, bo
panie Witoldzie, dziękuję.
Chyba nie zdajecie sobie sprawy, jak jest duże.
No, raczej sobie zdajemy. Panie Witoldzie, dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Bóg zapłać, panie premierze.
Bóg zapłać, dziękuję bardzo. No cóż, jeżeli chodzi o mówienie o nieprawdzie, my się staramy możliwie dużo na ten temat mówić. No ja tutaj też o tym mówię, ciągle to powtarzam, że to jest ta manipulacja, to socjotechniczne podejście do ludzi, że się w ogóle nie traktuje ich jako obywateli. Powtarzają to inni, ale jest tak, jak pan mówił, no nasz dostęp do środków masowego przekazu jest rzeczywiście no nie tak, jak być powinien, jest daleko mniejszy niż być powinien, niż normalnie opozycja w demokratycznym kraju mieć może i powinna właśnie. Jeżeli chodzi o aktywność bezpośrednią, jak to pan określił, aktywność szeregowców, no, to jest oczywiście kwestia indywidualnej decyzji każdego z członków partii, bo rozumiem, że przez tych szeregowców pan rozumie po prostu członków partii. Mogę tylko powiedzieć, że są znakomite przykłady efektywności takiego działania. No, młodzi ludzie, którzy wygrali w jednym wypadku nawet w pierwszej rundzie wybory na prezydentów miast, tu chodzi o Stalową Wolę i Białą Podlaską, Lucjusz Nadbereźny i w tej chwili zapomniałem imienia Stefaniuk w Białej Podlaskiej, byli właśnie tymi, którzy chodzili od mieszkania do mieszkania i dotarli do wręcz tysięcy mieszkań, wykazywali ogromną determinację i odnieśli obydwaj zwycięstwa, powtarzam, w Stalowej Woli w pierwszej rundzie, tutaj w drugiej, ale nad takim przeciwnikiem, który już był od wielu, wielu lat, był bardzo głęboko tam zakorzeniony. Krótko mówiąc, tam, gdzie ta metoda bezpośredniego kontaktu została zastosowana, tam ona przynosi rzeczywiście dobre rezultaty i mieliśmy także takie mniej może spektakularne sukcesy, ale też warto o nich wspomnieć. Na przykład jedna z naszych kandydatek na radnych wojewódzkich z województwa mazowieckiego, osoba, która przedtem nie była w żadnych organach samorządu, młoda osoba, też no, niezwykle ciężko pracowała w kampanii, tak właśnie bezpośrednio i zdobyła kilkadziesiąt tysięcy głosów, chociaż jest osobą szerzej nieznaną. Więc przedtem przynajmniej była szerzej nieznana. Więc to przynosi efekty i tu się z panem zgadzam i będziemy dążyć do tego, będziemy zwracać się do naszej partii, bo ja przypomnę, że partia jest wolontariatem, to nie jest korporacja, to nie jest oddział wojskowy, to jest tak, że no ludzie mogą robić to, czy robią to, co czasem mi się wskaże, ale zawsze to musi być ich własna decyzja, żeby ten bezpośredni kontakt jako taką metodę docierania do ludzi wykorzystywać. Jest, powtarzam, wiele potwierdzeń. Ja się odwołałem tutaj do ludzi młodych, ale także jeśli chodzi o ludzi w dojrzałym wieku, to też się potwierdza, że tego rodzaju sposób działania jest efektywny. I tutaj muszę się z panem zgodzić. No, mamy nadzieję, że mobilizacja i Prawa i Sprawiedliwości, i innych grup, w tym także osób związanych bezpośrednio z działalnością Radia Maryja, mówię o biurach Radia Maryja, w tych zbliżających się wyborach będzie bardzo, bardzo duża i że to nam pozwoli na zmianę, radykalną zmianę sytuacji w naszym kraju. A wtedy miejmy nadzieję, że z czasem będziemy mieli także inne proporcje, jeżeli chodzi o środki masowego przekazu, bo nie ukrywamy, że jesteśmy przekonani, że budowa demokracji polega także na budowie równowagi w tych środkach i uważamy, że po prostu trzeba to zrobić.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Pozdrawiam ojca prowadzącego, mówi Edward z Chicago. I oczywiście pozdrawiam serdecznie pana premiera, prezesa PiS. Sprawy, które dotyczą Polski, są dla nas niezwykle istotne. I Polonia pilnie obserwuje całość zagadnień, ale nie tylko na samej obserwacji, bo ma sprawa polegać. Sprawa polegać ma na tym, że wszystkie ręce na pokład, wszyscy powinni, widząc sytuację ojczyzny, powinni się włączyć. I my tu wpadliśmy do ręce pana premiera propozycję współpracy w zakresie pomocy. Nie wiem, czy a przed świętami była bodajże na opłatku. I czasu jest bardzo mało, ale mamy szereg propozycji, których tu na antenie nie ma co omawiać, bo to za długa sprawa i istotna. Ważną rzeczą byłoby dla nas, gdyby była jakaś odpowiedź na to. Druga sprawa to jest obsada mężów zaufania, czyli sędziów społecznych. W Stanach Zjednoczonych mamy zwyczaj, że zapraszamy ludzi do współpracy. Zapraszamy zaufanych, zapraszamy takich, którzy budzą jakieś zaufanie w społeczeństwie. I uważam, że taka rzecz powinna być dawno już rozwiązana. Bo ja sobie zdaję sprawę, że szczupłość zasobu ludzkiego w obsadzie tych wszystkich komisji wyborczych jest ograniczona. I prosimy bardzo o odpowiedź na naszą propozycję. To jest pierwsza rzecz. Moje imię Edward. Ja się tam podpisywałem propozycji również i prosiłem o jakąś odpowiedź. I ten apel o to, żeby rozszerzyć pole, bo tych ludzi powinno się przeszkolić w pewnym zakresie. Ja nawiązuję do poprzedniej wypowiedzi, ale to już nurtuje nas od kilku lat. I pan Brudziński powinien dostać również taką propozycję pomocy. Więc oczekujemy, że będzie jakiś odzew.
Tak, panie Edwardzie, dziękuję ślicznie. Gorąco pozdrawiam, panie premierze. Kolejny telefon od Polonii.
Dziękuję bardzo. Ja z całą pewnością w pewnym momencie się z tym listem zapoznam. Wyjeżdżając dzisiaj z pracy miałem 3 potężne teczki ze świąt, więc prawdopodobnie w tych teczkach jest także ten list, no ale już miałem inne rzeczy i dzisiaj nie zdałem się z tym zapoznać, ale my naprawdę rzetelnie, mimo ogromnej ilości listów, jakie otrzymujemy, mówię tu o moim biurze, o pani dyrektor tego biura, pani Barbarze Skrzypek, jakby do wszystkiego się ustosunkowujemy, odpowiadamy na listy i ocenimy te propozycje i z całą pewnością odpowiemy, ale ponieważ nie wiem, jakie są, to trudno mi powiedzieć, jaka będzie ta odpowiedź. Natomiast jeżeli chodzi o mobilizację ludzi, o to, że nasze zasoby są zbyt szczupłe, żeby wystawić przeszło 50 tysięcy, bo tyle naprawdę trzeba ludzi do tego, żeby pilnować wyborów, to jest prawda, no tylko że my liczymy na tą szeroką mobilizację, no liczymy na to, że w tym wezmą udział członkowie różnych grup, ruchów społecznych, które łączy to jedno, że chciałyby, żeby Polska się zmieniła, żeby ta nieszczęsna obecna władza odeszła.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd
Stanisław
telefon?
Drublina.
Witam, panie Stanisław.
Witam ojca Piotra i pana premiera. I ja tak w 4 punktach chciałem się wypowiedzieć, ale przedtem odnośnie tych mediów, bo były głosy, że w mediach tych publicznych tam jakoś źle widać ten PiS. Jest taka sprawa, szczególnie w tych wieczornych takich programach politycznych, gdzie wszystkie partie są reprezentowane, ci redaktorzy prowadzący raz, że są stronniczy, reprezentują rząd, a taką mają taktykę, tak są po prostu przygotowani, że jeżeli PiS, ktoś z PiS-u zaczyna mówić, wypowie 2 zdania i zaczyna coś konkretnego dalej w dalszym ciągu, widać, że coś jakiegoś takiego można, takiego konkretnego, wtedy redaktor prowadzący włącza się ze swoją mową, ze swoją buzią i zagłusza. I mówią obydwaj na raz. I to się powtarza dzień w dzień. Także na to bym zwrócił uwagę. Są niektórzy posłowie z PiS-u, którzy sobie na to nie pozwalają. Przykładem jest pan Macierewicz. On tam w mediach publicznych zawsze wybrnie przyzwoicie. Ostatnio pan Ludwik Dorno, oczywiście teraz nie jest w PiS-ie, parę dni temu, też pani redaktor Osińska próbowała go
tak,
tam...
Tak, ale zagłosić. Panie Stanisławie, ciężko wymieniać te wszystkie dobrze, przykłady ja teraz, i teraz do kolejnych wątków.
Te konkrety. Chodzi, ja tak, uważam, że te wybory ostatnie były sfałszowane, ale uważam również, że PiS ze swojej strony po prostu pomógł to sfałszowanie. Ja dam przykład. Ja już kiedyś się dodzwoniłem i mówiłem. Więc w tym rzecz. Była mowa o zabezpieczeniu komisji w tych mężów zaufania. Pan Paladę już ze 3 lata temu, może 4, mówił, że wysłał projekt takiego, jakiegoś list, pouczenie, jak to zrobić i tak dalej. Minął rok, pan Paladę się wypowiada w telewizji Trwam, że rok minął, nie ma odzewu. Później 1,5 roku minęło, nie ma odzewu. Ostatnie te wybory, te samorządowe, wiemy jak wypadły, nie było tej obsady. Pan Błaszczak się wypowiadał przed wyborami, około 3 miesiące wcześniej, że PiS nie obsadził własnymi siłami i nic się nie robiło. I po prostu, także mówiło się kartka wyborcza, jak przyszło do kartki wyborczej, no to wyszło tak, jak wyszło. Takie przykłady w Lublinie.
Bez przykładów, panie Stanisławie. Dobrze, program zarysowany, następna sprawa.
Taka może polityczna. Rosja i Ukraina. Uważam, że Rosja tu leży, gdzie leży. Polska tak samo. I jakieś układy trzeba nawiązywać, stosunki, pomimo to, co było. Także Unia Europejska, wiadomo, jak się zachowuje, te państwa duże. Także tu wybiegamy przed szereg. Uważam, że trochę źle. Jeżeli chodzi o Ukrainę, również moim zdaniem i PiS niewłaściwie stanowisko zajmuje takie bez uwarunkowania. Także tu uważam, że panie premierze, zastanówmy się, jak wyborcy PiS-u te sprawy uważają. Następna sprawa. Uważam, że przy panu premierze, czyli w mediach publicznych powinien pan zgromadzić może więcej osób takich z dużym doświadczeniem i gospodarczym, i politycznym, żeby to ten wizerunek był lepszy. No bo jak wiemy, do tej pory, jeszcze przed tym Madrytem, to był tak, pan Kamiński, ten co Antoni, co odszedł.
Tak, ale
pan,
ciężko wszystkich tak, wymienię, panie Stanisławie, bo czasu już znowu szkoda.
Żeby był lepszy wizerunek. Ja wiem, że to wtedy konkurencja dla pana prezesa, ale i tak, żeby z tych osób można kiedyś wyłonić i pana następcę, bo wiadomo, tak. Wiek, czas leci, i nowy rząd. Także to ta sprawa. Sprawa wybory prezydenckie, te krajowe. Pan Duda obecnie tego. Uważam, że lepiej byłoby, to może pochopnie, za wcześnie, bo była mowa o panu Beleckim ze Skoku, tam może o kimś innym, jakoś tam medialnie te nazwiska i zastanowić się, gdzie lepsze będzie wzięcie. I ostatnia może sprawa...
Panie Stanisławie, tu postawmy kropkę, tak? Bo wątków miałyby być 4 i były 4.
Tak?
Dziękuję i pozdrawiam. Bóg zapłać, to już byłaby 5. sprawa. Panie premierze, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Otóż tak, no tutaj pan użył drastycznego sformułowania, ale oczywiście dziękuję, bo krytyka też jest rzeczą bardzo pożyteczną. Pomoc w fałszowaniu przez PiS. No. Problem polega na tym, są też szczupłe zasoby, 30 tysięcy kandydatów na radnych, radni kandydaci nie mogą być mężami zaufania. I to nasze możliwości wyczerpało po prostu. Tu się nie udało, były też pewne elementy, o których nie chcę mówić, które no, dotyczyły spraw czysto wewnątrzpartyjnych, tam doszło do pewnych zmian personalnych, które były absolutnie konieczne i to też troszeczkę ten cały mechanizm zakłóciło, nawet może nie troszeczkę, ale nie mieliśmy wyjścia. Ale rzeczywiście kontrola tych wyborów była zbyt słaba. Niemniej pamiętajcie państwo, że koło wszystko wskazuje dzisiaj na to, nie wiem czy potwierdzi to konferencja naukowa na temat tych nadużyć wyborczych, bo będzie taka konferencja, ale wszystko wskazuje na to, że ta operacja skoncentrowała się na 10% komisji, gdzie no, poziom kontroli ze strony tych, którzy chcieli zmienić wynik wyborczy, był pełen i tutaj obawiam się, że w tych miejscach my byśmy też niewielkie mieli szanse, ale oczywiście to, że trzeba kontrolować, to jest pewne i tutaj tą krytykę przyjmuję. Co do Rosji i Ukrainy, no my nie wychodzimy przed szereg, wychodzimy z założenia, które jest dzisiaj przyjmowane w gruncie rzeczy przez wszystkich, że zgoda na naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy i narzucanie jej kierunku politycznego przez Rosję oznacza w gruncie rzeczy na zgodę na to, że Rosja może robić to, co chce i oczywiście jest faktem, że my leżymy obok siebie i tego nie zmienimy, ale też jest faktem, że chcemy być państwem niepodległym, a niepodległym Rosji, a Rosja tak traktuje, tak powiem, swoją polityczną misję, jeżeli wolno użyć takiego określenia, czy nawet kiedyś jeden z doradców Putina mówił, że oni w ten sposób traktują swoją wolność, że mogą takie rzeczy robić. No, z tym się po prostu nie możemy zgodzić i to też jest sytuacja obiektywna. Chciałbym, żeby ci, którzy mają pewne opory, bo wiadomo, że są historyczne przesłanki ku temu wobec Ukrainy, sobie z tego zdawali sprawę. To znaczy, że jeżeli będzie na to zgoda, to państwo polskie też padnie ofiarą tej zgody. To jest tak, że my po prostu tutaj naprawdę nie możemy wyjść. Albo próbujemy robić wszystko, żeby Rosja nie mogła robić, co chce i musiała przestrzegać prawa międzynarodowego, albo sami się zgadzamy na to, że będziemy różnego rodzaju opresją i to daleko idącym ze strony Rosji podlegać, będziemy eksploatowani ekonomicznie, bo choćby już dzisiaj była sprawa z tymi cenami i w dalszym ciągu jest z cenami gazu i będziemy pod każdym innym względem traktowani w sposób dla nas niedobry, poniżający. Oczywiście wszędzie w świecie będą nas traktowali jako państwo czwartorzędne i tak dalej, i tak dalej. No. W kolejnym pytaniu, czy też jakby sprawie, którą pan postawił, była taka sugestia, że ja się mianowicie obawiam kogoś z tego powodu, że może będzie dla mnie stanowił konkurencję. No cóż, nie obawiam się. Mogę tylko tyle powiedzieć. Oczywiście kto chce, może w to wierzyć. Chcą być może tacy, którzy w to nie wierzą. Ja nie wiem, nie bardzo wiem, o kogo chodzi, bo wokół mnie są ludzie różni, także w różnym wieku. No, choćby bardzo, że tak powiem, blisko mnie jest Antoni Macierewicz, który jest ode mnie troszkę starszy. Co prawda to minimalna różnica, ale jednak jest starszy i jakoś to w niczym nie przeszkadza. Są ludzie trochę ode mnie młodsi, są znacznie młodsi. Są bardzo doświadczeni politycznie, są tacy, którzy mają doświadczenie mniejsze, choćby właśnie dlatego, że są młodsi. No, tego rodzaju problemu nie widzę. Pan by musiał, co już w tej chwili jest niemożliwe, zilustrować to jakimiś przykładami ludzi, którzy nie są przy mnie, a mogliby być. Ja taki w tej chwili sobie nie potrafię przypomnieć. No i wreszcie wybór na prezydenta. Tutaj padło nazwisko senatora Biereckiego. Tutaj chciałem wszystkim państwu wyjaśnić. Otóż nie było żadnej arbitralnej decyzji. Były badania, które wskazały na to, kto ma największe szanse. I tym żeśmy się kierowali. Było kilka osób badanych, nie tylko senator Bierecki, bo on też był, wcale nie ukrywam. I też zresztą w tych badaniach dobrze wypadł. Ale byli też inni i bardzo doświadczeni ludzie, starsi o pokolenie od Andrzeja Dudy i ludzie też stosunkowo młodzi. No ale wszystko wskazywało w tych badaniach, że największą szansę ma tutaj Andrzej Duda, najwięcej, że tak powiem, zalet i najmniej wad, które mogą być wykorzystane do ataku na niego. I stąd ten wybór, jeszcze raz podkreślam, nie jest w żadnym wypadku wybór o charakterze arbitralnym.
Bardzo proszę.
Że ktoś się komuś spodobało, prawda, i w związku z tym ktoś został kandydatem na prezydenta. Nie, to było zupełnie inaczej.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Na imię jest Darek, dzwonię z południa Polski. Witam serdecznie pana premiera i ojca w studiu.
Witamy, panie Darku.
Ja już kiedyś dzwoniłem, też opowiadałem tą swoją historię i chciałem jeszcze raz, skorzystając, że jest pan premier i prezes PiS-u.
Tak, ale panie Darku, czego ta historia dotyczy?
Konkretnie, tak. 2 lata temu miałem pracę na umowę zlecenie za 850 zł, z czego 200 zł na paliwo, czyli zostało mi 600 zł. Mam na utrzymaniu rodzinę, dom do remontu i nie dość, teraz jestem akurat już na bezrobociu akurat i nie dość, że nie mam za co praktycznie można powiedzieć wyjechać ani na wczasy, czy dokończyć remontu, to jeszcze państwo na mnie nasyła policję za to, że szamba nie wypompowałem. I jeszcze mogę się spodziewać kontroli. Jeszcze będą, przyjdzie kontrol, żeby sprawdzić, czym ja palę w piecu. I mam pytanie do pana premiera, czy jeśli obejmie pan władzę, czy z PiS-u zostanie prezydentem i wygra pan wybory parlamentarne, czy ten moim zdaniem skandal w XXI wieku, czy coś w tym temacie pan, nie wiem, jako potencjalny wyborca, czy mogę liczyć na to, że coś w tym temacie się zmieni? Dziękuję bardzo.
Panie Dariuszu, ile pan ma lat?
43.
Dziękuję ślicznie. Z Bogiem, panie premierze.
No, naszym głównym celem jest doprowadzenie do tego, żeby Polska była krajem sprawiedliwym. A to jest przecież przedsięwzięcie konkretne. No, chodzi o to, żeby ludzie nie pracowali za 850 zł, żeby mieli pracę, żeby obronić także to wielkie osiągnięcie ubiegłego wieku, a także jeszcze wieku XIX, jaką jest właśnie umowa o pracę, jakim jest wyodrębnienie się prawa pracy z prawa cywilnego. Krótko mówiąc, chcemy, żeby Polska się szybko rozwijała, ale nie na zasadzie, którą można określić jako praktyczne zastosowanie tak zwanego darwinizmu społecznego, czyli mówiąc na bardzo prosto zasady, kto silniejszy, ten lepszy. I tutaj może być pan zupełnie pewien, że będziemy w tym kierunku działali. Będziemy działali w tym kierunku, żeby po pierwsze była praca, po drugie, żeby była przyzwoicie płatna. Już ten nacisk, który żeśmy zaczęli stosować od jakiegoś czasu, dał pewne efekty. Zeszły rok przyniósł pewien wzrost płac, a w naszym programie jest to, żeby jakby wymuszać wzrost płac, bo polska gospodarka nie może rozwijać się na zasadzie konkurencji z innymi niskimi kosztami, bardzo niskimi kosztami pracy. Czyli krótko mówiąc, my jesteśmy i chcemy być szansą dla takich ludzi jak pan. Dla innych też, ale chcemy być właśnie szansą dla ludzi, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. W obecnym układzie stosunków społecznych ta sytuacja zdaje się niemożliwa do naprawienia, niemożliwa do zmiany. Chcemy, żeby ta sytuacja została zmieniona i sądzimy, że to można w stosunkowo krótkim czasie, chociaż oczywiście nie z dnia na dzień, ale w stosunkowo krótkim czasie zmienić i zrobić. No i wreszcie chcemy, żeby państwo, które dzisiaj rzeczywiście bardzo często zajmuje się prześladowaniem obywateli, którzy w gruncie rzeczy nic złego nie zrobili, a często są w bardzo trudnej sytuacji. No takim dobrym przykładem jest uwięzienie pensjonariusza Domu Pomocy Społecznej, który nie był w stanie spłacić rat za telewizor, który sobie kupił. Znalazł się w więzieniu, podczas gdy wielu groźnych przestępców do więzienia nie trafia. Żeby państwo zajęło się tymi, którzy rzeczywiście są szkodliwi i groźni dla innych, a nie tymi, którym po prostu w życiu jest źle. A dzisiaj niestety bardzo często bywa odwrotnie. To też chcemy zmienić. Chcemy i zmienić przepisy, i zmienić tych ludzi, którzy prawo stosują w sposób bezrozumny i bezduszny. Bezduszny i bezrozumny.
Dziękujemy, panie Dariuszu. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo.
Halo. Szczęść Boże, mówi Emilia z Norwegii.
Witamy, pani Emilio. Bardzo proszę.
Nareszcie spełniło się moje marzenie, żeby osobiście powiedzieć coś do naszego kochanego premiera Kaczyńskiego. Panie premierze, pan i pana brat zmarły niestety. Jesteście największymi mężami stanu, jakich Polska miała na przełomie XX-XXI wieku. Uważam, że byli panowie, pan i pana brat są darem opatrzności, że właśnie takich ludzi jak pan potrzebujemy. I dlatego, że opatrzność nam dała, pozwoliła, żeby tacy dwaj mężowie stanu byli zdolni wyrosnąć na takich mężów stanu w kraju, gdzie nic nie było normalne. To jest znak opatrzności. I tak marzyłam o tym, żeby to panu osobiście powiedzieć. I właśnie dzisiaj spełniło się moje marzenie. Czy pan się zastanawiał nad tym, że pan miłość... Pana miłość do matki, pana matki uratowała panu życie. To jest niesamowite. Proszę, chcę, żeby pan wiedział, że nie jest pan sam, że wielu, wielu Polaków w kraju za granicą myśli o panu, modli się za pana, robi co może, żeby pana pomóc w pana działaniach. i trzyma kciuki i popiera, jak tylko jest to możliwe. Teraz mam taką myśl. Ja dowiedziałam się, jak bardzo jestem chora, nie w sensie dosłownym, ale w przenośni, a ta choroba to zaraza PRL-u, ponieważ dorastałam w PRL-u i kiedy wyjechałam do normalnego państwa z długą tradycją demokratyczną, wtedy mogłam porównać moją postawę i światopogląd z tym tu światopoglądem i zrozumiałam, jak bardzo byłam chora, chociaż uważam, że jestem całkiem dobrym demokratą, że moje poglądy są całkiem. Ja uważam, że nasze społeczeństwo jest chore, bardzo chore, a ta choroba nazywa się sowietyzacja, sowietyzacja sposobu postępowania i myślenia. Bo nie mogą uwierzyć. Ja uważam, że ludzie nie chcą widzieć prawdy, ale niestety trzeba im tę prawdę pokazać. Musimy się skonfrontować z tą prawdą bolesną, nawet bardzo bolesną o nas samych. A wtedy może nastąpić okres leczenia.
Tak, Pani Emilio, dziękuję ślicznie i wszystkiego dobrego życzymy. Pozdrawiamy naszych słuchaczy w Norwegii, Panie Premierze.
Dziękuję, no ja dziękuję za te bardzo piękne słowa, sądzę, że uzasadnione wobec mojego brata, a dalece przesadne wobec mnie, natomiast mogę powiedzieć tak, że no wiem, że to, że zostałem z mamą tego dnia, bo mama była rzeczywiście jak między życiem a śmiercią, to uratowało mi życie. Ale to, że zostałem w takiej sytuacji, to chyba było zupełnie oczywiste i normalne. Natomiast chciałbym, żeby pani i też inni naszych słuchaczy znali mój pogląd, czyli może nawet jakby zrozumieli, jakie jest zadanie polityka, znali mój pogląd na ten temat. Otóż polityk musi działać w takich sytuacjach, jakie są, jakie zastał. A polskie społeczeństwo na pewno nie mogło bez strat, bez różnego rodzaju pozostałości wyjść z okresu PRL-u i to jest oczywiste, ale w moim przeświadczeniu to nie jest społeczeństwo sowietyzowane. To nie jest społeczeństwo, które dało się tak głęboko zdemoralizować jak niektóre inne społeczeństwa, które były duże i jeszcze dużo cięższym naciskiem. I dlatego ja widzę w Polakach bardzo wiele siły i bardzo wiele cech pozytywnych. Wydaje mi się, że w każdym społeczeństwie, które przeżywało pod różnymi względami, a w każdym razie jego znaczna część, jakiś tam awans cywilizacyjny, tak silna propaganda, jak ta, którą zastosowano, także ta propaganda negatywna, bo proszę zwrócić uwagę, że siłą tej władzy jest także ta potężna propaganda negatywna, to robienie z ludzi, którzy mają inny pogląd, jak to się mówi, rarogów, no ludzi, którzy są w ogóle jakby niemożliwi do przyjęcia pod żadnym względem. To spotykało zresztą także Radio Maryja, ojca dyrektora, innych ojców i to spotyka nas. I to jest w jakiejś mierze skuteczne, chociaż proszę pamiętać, że nam ciągle wieszczono jeszcze nie tak dawno temu, że my znikniemy ze sceny, że spadniemy tam najpierw poniżej 20%, a później w ogóle nas nie będzie. A dzisiaj jednak bardzo obawiałem się naszego powrotu do władzy. I ja chciałbym, żebyśmy wszyscy patrzyli na naszą rzeczywistość od tej strony, która budzi optymizm, która powoduje, że wierzymy w to, że Polska może się zmienić. Każde społeczeństwo, które przeżyło totalitaryzm, nawet taki totalitaryzm w drugiej fazie, PRL już taki rozsypujący się, ale jednak totalitaryzm, zostało jakoś tam zarażone, ale myśmy dużą część tej choroby już z siebie zrzucili, a to, co nas w tej chwili niszczy, to jest kształt naszych elit. To tu jest główna przyczyna zła. To nie kształt naszego społeczeństwa, tylko kształt naszych elit, które dysponują potężnymi narzędziami oddziaływania na społeczeństwo, jest tutaj czymś, co rzeczywiście no, trzeba zmienić. No bo niektórzy używają wobec tych elit określenia postkomunistyczne, inni mówią postkolonialne. I jedno jest prawdą i drugie jest prawdą. Są postkomunistyczne, ale jednocześnie mają bardzo wiele cech elit w państwach, które były koloniami, a następnie przestały być, ale rządzili tam ludzie, którzy byli elitą w okresie kolonialnym. I to jest to, co powinno raz na zawsze się skończyć. Ta klasyczna elita postkolonialna, no to byli postkomuniści. Natomiast ci, którzy rządzą dzisiaj, to jest, można powiedzieć, jakby w sensie przenośnym kolejne pokolenie tej elity. Nie w sensie metrykalnym, bo to nie chodzi o różnicę wieku, tylko oni jakby przejęli pewne cechy tamtej, a po części zresztą są z podobnego źródła. I to jest coś, co powinno być zmienione i to zmienione w sposób trwały. Oczywiście w ramach mechanizmów demokratycznych, bez naruszania tych mechanizmów, bez naruszania praworządności, ale właśnie poprzez zmianę świadomości społecznej. Ja bardzo często mówię tak, pamiętajcie, że żeby w Polskę przebudowywać, tak nawet głęboko przebudować, nie trzeba żadnych nadzwyczajnych działań. Wystarczy, żeby Polska przynajmniej przez dwie kadencje była krajem rzeczywiście demokratycznym, rzeczywiście praworządnym, no tu jest potrzeba przebudowy sądów, żeby był rzeczywisty dostęp do informacji, także informacje o ludziach, którzy rządzą, czy którzy są ważni społecznie, bo w Polsce te informacje są w ogromnej mierze zablokowane, a to wystarczy, żeby ci w sferze gospodarczej, którzy zdobyli swoje pozycje przez nadużycie, odpadli, bo rynek będzie funkcjonował normalnie, żeby ci, którzy zdobyli swoją pozycję w życiu publicznym, też odpadli, bo kiedy ludzie będą wiedzieli, kim naprawdę są i jak to naprawdę wygląda, to jednak zdecydowanej większości nie będą chcieli tego popierać. Dzisiaj to wszystko jest zafałszowane, ukryte. Można powiedzieć, że ta polska scena z punktu widzenia zwykłego obywatela jest zasłonięta kurtyną, a na tej kurtynie jest wyświetlany film. Film, który z tą rzeczywistością nie ma nic wspólnego. Jak tą kurtynę odsuniemy, no to wtedy Polska będzie inna. To jest możliwe, to jest wykonalne, więc nie narzekajmy na polskie społeczeństwo, bo ono oczywiście ma mankamenty, ale nie w tym jest główna rzecz. Główna rzecz to jest w tym, że jest ta elita, która zaciągnęła tą kurtynę i wyświetla ten film.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, mówi Piotr z Calgary, z Edysu. Pozdrawiam bardzo serdecznie pana prezesa i ojca Piotra oczywiście. I wiesz, tak bardzo wiele usłyszeliśmy tu cennych informacji i być może, że jeszcze więcej ich będzie, ale chciałbym się skoncentrować na dwóch rzeczach, tylko z pytaniami oczywiście. Czy by mógł pan prezes zarysować obraz ostatnich wyborów do Sejmu i do Senatu, gdyż z danych, jakie jeszcze w tej chwili można uzyskać, zaledwie 18%, prawdopodobnie 18,3% zdecydowało o tym, że władzę w tej chwili przejęła Platforma Obywatelska. I w jakim stopniu bojkot wyborów wpłynął na rezultat sprytnie zorganizowanych ludzi, którzy w tej chwili po prostu stawiają siebie poza prawem. I jeszcze jedna sprawa może taka, czy są jakieś przesłanki i możliwości, podstawy prawne bym powiedział, żeby w czasie wyborów, w dniu wyborów służby mundurowe po prostu przejęły kontrolę nad wyborami. Generalnie służby mundurowe, wojsko i oczywiście w ten sposób tutaj przypilnować, żeby nie były sfałszowane. To tyle chciałbym powiedzieć. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Cenię sobie pana Jarosława, a dzisiejsza jeszcze tutaj te wypowiedzi dzisiejsze jeszcze bardziej mnie tam ugruntowały w tym, co mogę sądzić o PiS-ie. Wierzę też, że świadomość Polaków no, musi w końcu doprowadzić, właśnie mówiąc o tych sprawach, musi w końcu doprowadzić do do wygrania wyborów i żeby ta Polska była najpierw dla Polaków, tak jak inne państwa są najpierw dla swoich społeczeństw. Pozdrawiam jeszcze raz, szczęść Boże i wszystkiego najlepszego w nowym roku.
Bóg zapłać, Panie Piotrze, pozdrawiamy Calgary.
Otóż, obawiam się, że wkroczenie wojska i policji, no bo to też służba mundurowa, proces wyborczy nie byłoby przyjęte przez naszych obywateli, ale także nie byłoby przyjęte na zewnątrz w sposób pozytywny. No, sądzę, że raczej by to potraktowano to jako naruszenie zasad demokracji. No, pan podniósł także problem frekwencji wyborczej, bo te 18,3, to ja mówię na pana odpowiedzialność, bo w tej chwili nie potrafię tego, nie pamiętam na tyle danych, żeby to bezpośrednio przeliczyć, od całości społeczeństwa. To jest rzeczywiście liczba prawdopodobna, no tylko że jest tak, że Polacy rzeczywiście bardzo niewysokim jak na Europę i świat demokratyczny procencie uczestniczą w wyborach. Proszę pamiętać, że nawet w tych wyborach 1989 roku uczestniczyło tylko 62% Polaków. No, rekordy to były wybory prezydenckie z 1995 roku, wtedy w drugiej rundzie było 60-kilka% uczestników wyborów, ale nigdy nie doszło to do takich rezultatów, jakie zdarzały się w czasie decydujących wyborów czy referendów, na przykład nie wiem, w Kanadzie, w Quebecu było przeszło 90% frekwencji, we Włoszech, kiedy decydowało się w 1947 roku, czy komuniści dojdą do władzy, czy będzie władza demokratyczna, było 87% frekwencji. I to są frekwencje też rzeczywiście bardzo wysokie. No, u nas, powtarzam, nawet w decydujących momentach takiej frekwencji nie było. Żaden socjolog tego nie potrafi w tej chwili tak do końca wyjaśnić, dlaczego jest aż tak źle. Ale no, sądzę, że rzetelnie funkcjonująca polska demokracja by spowodowała zwiększenie tego udziału Polaków w wyborach, bo wielu z nich zdaje się sądzi, że po prostu tak naprawdę te wybory niewiele zmieniają albo nic nie zmieniają. Proszę pamiętać, że ta niska frekwencja to w ogromnej części nie ludzie, którzy nigdy nie uczestniczą w wyborach, tylko ludzie, którzy nie uczestniczą w wyborach akurat tych konkretnych. Na przykład dwa razy uczestniczyli, doszli do wniosku, że to nie ma sensu, już trzecich nie uczestniczą. Tak to wygląda. Procent Polaków, którzy nigdy nie uczestniczyli w żadnych wyborach, nie jest tak bardzo wysoki. Powtarzam, problem przed nami. Sądzę, że takie otwarcie się polskiej demokracji, przewietrzenie kraju, zmiana tej sytuacji, istnienia tych wielu, jak już też o tym mówiłem, malutkich księstewek, gdzie panuje prawdziwy zamordyzm. To te księstewka są terytorialne, różne gminy, czasem nawet większe terytoria. To są także księstewka w poszczególnych zakładach pracy, gdzie jest polityczny terror, mimo że zakład pracy z polityką nie ma nic wspólnego, ale akurat kierownictwo czy właściciel jest bardzo zdeterminowany i pracownicy muszą się z tym liczyć. To wszystko jest sytuacja no, zupełnie nie do przyjęcia w demokracji i powtarzam, likwidacja tego sądzę by zwiększyła frekwencję wyborczą. Zwiększyła udział ludzi w całym procesie podejmowania decyzji. No, optymistyczne jest to, że ostatnio jednak obserwuje się raczej tendencję do pewnego zwiększania niż do zmniejszania. Tyle mogę w tej sprawie powiedzieć.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże dla ojca i szczęść Boże dla premiera Kaczyńskiego. Panie premierze...
A jak panu na imię? Skąd telefon?
Panie premierze, co chodzi o politykę krajową, to ja bym wam Nagrodę Nobla dał. A co chodzi o politykę zagraniczną, to nie macie racji w ogóle. I wy nie musicie się do tego przyznać, bo wy myślicie, że tylko wy macie rację i Izrael. Więcej nikt. Ja dałem przykład. Nasz wielki Jan Paweł II powiedział co? Że George Bush odpowie przed Bogiem za napad za Irak. A my jak żeśmy się zachowali? Nie liczy się ani Jan Paweł II, nikt, tylko liczy się racja Ameryki i Izraela. Tak samo jest na Ukrainie, jest idealnie. Nie można przewracać demokratycznego, wybranego rządu, opłaconego przez Amerykę. Tego nie możemy robić absolutnie. I tak samo ma prawo w wschodnia Ukraina, jak i zachodnia Ukraina. Jeżeli wschodnia nie chce do genderowej Europy, tylko ma swoją tożsamość, Matkę Bożą Włodzimierską i mają swoje zasady, mają prawo, jeżeli ma prawo zachodnia. I tego musicie się trzymać. Ja już to dzwoniłem, między innymi mówiłem pani, u pana, pani dyrektor.
Tak.
Podpryskliwa... Nie...
Panie Henryku, dziękuję ślicznie. Widzę, że emocje ogromne, panie premierze.
Otóż jeszcze raz powtarzam, jeżeli my przyjmiemy, że jakieś państwo, no w tym wypadku Rosja, może naruszać integralność terytorialną innych państw. No, jest sprawa Krymu, jest sprawa Donbasu, wschodniej Ukrainy i może narzucać władzę. Ja przypomnę, że jest już po wyborach, nikt nie może odmówić władzom ukraińskim legitymacji demokratycznej. A prezydent po masakrze na Majdanie uciekł, więc powiedzmy sobie, nie było dobrze z tą jego demokratyczną legitymacją, czy też jego związkiem z demokracją. Sądzę, że gdyby wpadł w ręce władz ukraińskich i był najbardziej nawet praworządnie sądzony, to mógłby się liczyć z bardzo surowymi karami. Jeżeli się na to będziemy godzić, żeby tego rodzaju władze były narzucane, żeby społeczeństwo nie miało prawa do tego, żeby no tak, tego rodzaju złodziejską, tak to trzeba po prostu określić, władzę odrzucić, no to i będziemy mówili, że to jest wynik amerykańskiej interwencji, no to w istocie godzimy się także na podobny status Polski. I chciałbym, żeby pan to zrozumiał. My reprezentujemy nie interesy Amerykanów czy kogokolwiek innego, my reprezentujemy polskie interesy, tylko że te polskie interesy są w tym świecie, który jest. No, w tym świecie, który jest, no, trzeba pilnować sojuszu z Amerykanami, no, bo jedyne państwo, z którym liczy się Rosja, to są Amerykanie i to też jest fakt, no, do którego jakby nie ma ucieczki. I my taką politykę żeśmy prowadzili. No, w momencie interwencji w Iraku, przypomnę, że to nie my byliśmy przy władzy, ale nie przeczę, żeśmy tą interwencję wtedy popierali i to nie tylko ze względu na Stany Zjednoczone, ale także ze względu na to, że wtedy była to pewna demonstracja niezależności wobec Niemiec i Francji. No to wtedy przecież Irak powiedział nam, że nie skorzystaliśmy z okazji, żeby cicho siedzieć. To jest postawa w tych wielkich stolic europejskich w stosunku do takich państw jak Polska. No my się na to zgadzać nie możemy. My się nie możemy zgadzać na to, że nam się narzuca podstawowe decyzje. Także to jest moja odpowiedź na to, co pan mówi. A czy na wschodniej Ukrainie tym ludziom, którzy zresztą nie uzyskali tam jakiegoś wielkiego poparcia ze strony mieszkających tam rosyjskojęzycznych mieszkańców, bo trudno mi określić ich narodowość, tutaj jest spór co do tego, no ale na pewno mówią na co dzień po rosyjsku. Czy tym ludziom zależy na Matce Boskiej Włodzimierskiej, czy na czymś zupełnie innym? Czy oni chcą walczyć z rzeczywiście zarazą, jaką jest gender i to wszystko, co się pod tym względem dzieje na Zachodzie? Czy też raczej chcą walczyć o rosyjskie, czy też dokładnie putinowskie interesy? No ja bym jednak stawiał na to drugie i dlatego też nie jestem w stanie się z panem zgodzić. Ale oczywiście rozumiem, że pan ma takie poglądy, bo żyjemy w demokratycznym kraju i każdy może mieć poglądy takie, jakie uważa za właściwe i je głosić i uzasadniać.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy? Skąd telefon?
Telefon z Nowego Jorku. Dzwoni Mirek Jabłonowski. Wszystkiego najlepszego dla całego Radia Maryja. Dla pana premiera. Wesołych świąt, które przed chwilą minęły i szczęśliwego Nowego Roku. Panie premierze, cała Polonia moim zdaniem jest za panem. Część na pewno jest ludzi, którzy trochę inaczej rozumieją. Ale uważam, że prawdziwi Polacy i prawdziwi katolicy powinni głosować na pana. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego, nie przedłużam mojej wypowiedzi, tylko chciałem złożyć życzenia, jest taka okazja, często dzwonię do Radia Maryja. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, a w ogóle jestem z północno-wschodniej Polski, województwo łomżyńskie, powiat wysokomazowiecki.
Dziękujemy panie Mirosławie.
Dziękuję za życzenia ze Stanów Zjednoczonych, no ale z tego, co pan w tej chwili powiedział, to pochodzi pan z tego okręgu, no nie ma już województwa łomżyńskiego, ale kiedyś rzeczywiście było, z którego wywodzi się też, co prawda kilka pokoleń wstecz, ale się wywodzi moja rodzina, to znaczy Kaczyńskich, także mi miło, a w powiecie wysokomazowieckim, co prawda na samych jego granicach, także już kolejna wieś była w innym województwie i w innym powiecie i w innym województwie, no spędziłem w dzieciństwie naprawdę sporo czasu i bardzo dobrze to wspominam.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kto jest z nami?
Z parafii świętej Marii Magdaleny, Warszawa, Brudno.
Witam panie Jerzy.
Witam serdecznie ojca Piotra i pana premiera. Udało mi się zadzwonić na coś. Ja tutaj chciałem i do ojca, i do pana premiera powiedzieć, ja jestem w ogóle człowiekiem już w dobrze podeszłym wieku, za moment będę 75 lat kończył, po dwóch zawałach i tak dalej, ale to nie na tym polega. Chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć. Panie premierze, ja widzę tutaj na Brudnie u siebie. No, moja parafia jest duża, około 25 tysięcy nominalnie, ale do kościoła to wiadomo w tej chwili, jak jest dużo mniej przychodzi. Jest dużo tych emerytów, duża część nie chodzi na głosowania. I czy nie byłoby możliwe, panie premierze, żeby no pana ludzie, ma pan i tam młodych, niekoniecznie posłowie, ale członkowie PiS-u, żeby na ogół w kościołach są duże sale, jakieś, prawda, żeby jakieś spotkania z tymi emerytami, powiedzieć im, prawda, coś, żeby zmobilizować, bo to jest duży elektorat jest. I ja, przepraszam, te ostatnie wybory właśnie wtedy, kiedy PiS przegrał, właśnie wtedy, kiedy pan premier zerwał tą kolekcję zupełnie, kiedy tam te afery wybuchły i tak dalej. Później było głosowanie. No, proszę sobie wyobrazić, ja z kościoła wychodzę w niedzielę, zamierzam iść na głosowanie. Stoi młoda osoba, widać, że z PiS-u ma ten, nawet jakiś miała, ten bardzo sympatyczna młoda panienka. I przede mną idzie pani, przypuszczam, że w moim wieku była. I ta młoda pani się zwraca do tej pani, która przede mną szła, a tamta pani, nie interesuje mnie, nie ta opcja. No to chwileczkę. I panie premierze, byłem na głosowaniu. Ja mogę tutaj coś tam pomylić, ale na przykład pan Romuald Szeremietiew był na prezydenta Warszawy. Prawda. Głosowałem na to. Głosowałem, no już nie mówię teraz...
Tak, to już ciężko wspominać, panie Jerzy, te kolejne głosowania, które były.
Tak, ojcze, kończę. Tylko chciałem powiedzieć na tym, że jednak, no żeby jakoś w jakiś sposób dotrzeć do tego, żeby to się trochę jakoś normalniej zrobiło, bo ja już mówię, nie mam siły, ja jeszcze mówię, Panie premierze, jeżeli te wybory, bo to ja już się liczę z tym, że nie wiem, czy to nie moje ostatnie wybory będą.
Tak. Panie Jerzy, dziękuję ślicznie i pozdrawiam, panie premierze.
No cóż, jeśli chodzi o emerytów, ludzi w starszym wieku, to oni głosują w nie mniejszym procencie, a raczej w trochę większym niż przeciętnie. Ale oczywiście są też i tacy, którzy nie głosują. No, są też tacy, którzy mają inną opcję niż Prawo i Sprawiedliwość. Te są postawy wyborcze emerytów się zmieniają. Ostatnio nastąpiła taka zmiana, która nie była dla nas specjalnie korzystna. Tyle mogę w tej sprawie powiedzieć. Czy można próbować się do nich odwoływać? Tak. Czy kościoły to jest miejsce właściwe? No, oczywiście często w parafiach odbywają się różnego rodzaju spotkania, także tego typu, ale to już zależy od decyzji proboszcza i w żadnym wypadku nie można tego oczekiwać. To raczej musiała być inicjatywa ze strony proboszcza właśnie, jeżeli by czegoś takiego chciał. Dlatego, bo ja zawsze reprezentowałem taki pogląd, a naprawdę jestem praktykującym katolikiem, że polityka musi być uprawiana na odpowiedzialność własną, a nie odpowiedzialność Kościoła, bo Kościół jest ponad polityką, jest czymś nieporównanie ważniejszym i zajmuje się no, tym, co w istocie stanowi sens naszego życia, czyli drogą do zbawienia, a nie sporami, które są bardzo ważne, ale no, które jednak dotyczą naszej doczesności. Ale to nie oznacza oczywiście, żeby duchowni nie mieli praw politycznych i nie mogli zajmować w sprawach politycznych nawet bardzo zdecydowanego stanowiska. Ci, którzy tak twierdzą, w moim przekonaniu się mylą i odbierają duchownym prawa, które mają wszyscy obywatele. Tyle mogę w tej sprawie powiedzieć. Na pewno nie zaniedbamy zwrócenia się także do emerytów, do ludzi no, na ogół w starszym wieku, chociaż oczywiście w Polsce emerytury otrzymuje się w różnym wieku. Niektórzy emeryci wcale tak znowu starsi nie są. Ale większość jest starsza, będziemy z nimi rozmawiać, będziemy także zajmować się ich sprawami. No i proszę pamiętać, że mamy taki bardzo zaawansowany i już rozpisany na projekty ustaw, projekt zmian prawa emerytalnego, znaczy praw dotyczących emerytur, bo uważamy, że to, co zrobiono w ciągu ostatnich kilkunastu lat, to było bardzo wielkie nieporozumienie.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Monika z Białegostoku.
Witam Pani Moniko.
Witam Panie Premierze. Chciałam wyrazić no, głęboki szacunek dla Pana osoby i świętej pamięci Pana brata. Zawsze głosowałam na PiS i tak samo jak wybory wygrał PiS w 2005 roku, cieszyłam się, jakbym to osobisty sukces odniosła. Co chciałam zapytać się, czy jest możliwa taka sytuacja, żeby nie wiem, coś zrobić z tymi rządami, bo oni po prostu rozwalają Polskę. Ja już po prostu nawet ich słuchać nie mogę w telewizji, bo to są takie kłamstwa. Dzisiaj słyszałam właśnie rozmowę w telewizji polskiej. Właśnie pan rzecznik PiS-u i pani Błońska-Kidawa rozmawiali. No po prostu co pan rzecznik PiS chciał takiego istotnego mówił, to był po prostu przekrzykiwany przez redaktora. I tak samo przez tą panią SPO i w ogóle takie głupoty gadali. Ja po prostu, ja może za bardzo emocjonalnie podchodzę do polityki. Zawsze się interesowałam polityką. Nawet politologię skończyłam i ja nie wiem, czy da się tych ludzi po prostu pod Trybunał Stanu postawić, bo to jest po prostu ewidentne rozwalanie polskiego państwa, niszczenie gospodarki, to jest po prostu jakaś paranoja. Ja się dziwię, że ludzie nic nie widzą i dalej głosują na PO. Takie afery taśmowa, takie mówienie, że polskość to, że Polska to tylko teoria, to jest jakiś skandal. To jest skandal taki w innych krajach Europy. To ci ludzie by po prostu już siedzieli w więzieniu. A no tutaj to ja liczyłam na to, że po tej aferze to po prostu ludzie zrobią coś takiego, jak te strajki w latach 80. i 70. były, a nic się nie dzieje. Po prostu ludzie siedzą z założonymi rękami i nie wiem, na co czekają. I ja nie wiem, ja bym tych ludzi od razu pod Trybunał Stanu postawiła, bo nawet chociażby te całe przekręty finansowe pana Sikorskiego, to jest skandal, to jest skandal. Panie premierze, bardzo proszę o nie wiem, co pan sądzi na ten temat, bo ja jestem przerażona. Ja jestem, mam 38 lat i ja nie wiem, do czego to doprowadzi. Uważam, że właśnie PiS jedynie, jeżeli wygra wybory, to może Polskę właśnie na państwo praworządne i sprawiedliwe wyprowadzić. A no nie wiem, Polska to po prostu coraz większa ruina jest. Służba zdrowia, gospodarka, kopalnie, stocznie. To jest po prostu masakra. Masakra, co się dzieje.
Pani Moniko, dziękujemy i pozdrawiamy. Bóg zapłać. Bardzo proszę, panie premierze.
Dziękuję bardzo. No cóż, ja się zgadzam i rozumiem pani emocje, bo rzeczywiście jest tak i na tym poziomie przekazu, no nie widziałem tej rozmowy, rozumiem, że to pan Mastalerek dzisiaj był z panią Błońską, z panią Kidową Błońską. No i jak zwykle oczywiście dziennikarz był po stronie Platformy Obywatelskiej i oczywiście przekrzykiwanie. I wiem, że to ludzi uczciwych może bardzo denerwować, tak jak to wszystko, co się w Polsce dzieje. Pani tutaj wspominała o paru sprawach. No przypomnę, że stoczni nie można powiedzieć, że w ogóle nie ma, bo jeszcze tam jest remontowa, budują się jachty, ale no, tych głównych stoczni już po prostu w tej chwili nie ma, a mogłyby być, mogłyby się rozwijać. I to jest taki dobry przykład tego, co tu się dzieje. To jest też afera. Może jedno słowo wyjaśnienia. Trybunał Stanu w Polsce to jest w istocie instytucja abolicyjna. Znaczy taka, żeby nikt nie odpowiadał, a nie taka, żeby ktoś ponosił konsekwencje swoich działań. Ci ludzie, którzy dopuścili się tu przestępstw, a na pewno takich jest wielu, po prostu powinni stanąć przed zwykłymi sądami. Nie ma powodów, żeby w bardzo takiej dziwnej instytucji, jaką jest Trybunał Stanu, mieli być sądzeni. Więc to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa to proszę nie tracić wiary, bo nie wygramy, jeżeli nie będziemy wierzyć w to, że możemy wygrać. W Polsce niektórzy po wizycie Ojca Świętego w 79 roku, no pani jest młoda, więc pani tego nie pamięta, ale niektórzy ludzie po tej wizycie byli głęboko przekonani, że oto komunizm się bardzo umocnił. Ja uczestniczyłem wtedy w takim prywatnym seminarium naukowym, gdzie było wielu ludzi, których nazwiska już wtedy były znane, ci młodzi później byli znani, właściwie prawie wszyscy się jakoś tam wybili na różne sposoby. No i tam takie stanowisko też niektórzy, bo nie wszyscy, ale niektórzy mieli, głosili tego rodzaju pogląd. No i minęło od tego czasu kilkanaście miesięcy i przyszedł sierpień. A jeszcze w 80 roku wielu ludzi już widziało, że to się tak kończy, no ale nikomu nie przychodziło, czy prawie nikomu nie przychodziło do głowy, że to będzie przecież na taką bunt, na taką gigantyczną skalę. No, ja przypomnę, bo warto, żeby wszyscy o tym wiedzieli, że to był jeden z dwóch największych, a niektórzy twierdzą, że największy ruch społeczny w ogóle w dziejach świata, nie Polski, tylko świata. Ruch Gandhiego i ruch Solidarności. I dlatego naprawdę niczego się nie da tutaj przewidzieć i trzeba wierzyć w to, że Polska się przebudzi, że w pewnym momencie ta kropla, która już, tak powiem, czarę przepełni, spadnie. I w to wierzmy, ale przede wszystkim w tym kierunku działajmy. Jeżeli pani się interesuje polityką, jeżeli pani jeszcze jest do tego politologiem, no to ta możliwość jakiegoś zaangażowania się, jestem przekonany, istnieje. Czy to bezpośrednio partyjnego, czy w tym całym przedsięwzięciu związanym z jakimś ruchem społecznym, który chcemy też w tej chwili tworzyć, który ma być elementem tego przedsięwzięcia, które ma zmieniać Polskę. I to od razu mówię, nie elementem przedsięwzięcia, tylko przed wyborami, do wyborów, ale także po wyborach. Bo w Polsce zdobyć władzę to jest rzecz bardzo ważna i rozstrzygająca, ale musi być też poparcie społeczne później. Musi być poparcie społeczne, bo ta władza, mając jednak przeciw sobie ciągle ten mocny front, oni stracą władzę, ale będą ciągle w różnych punktach silni, będzie potrzebowała takiego wsparcia, żeby te kolejne batalie wygrywać. Więc jest to robić i naprawdę to, do czego mogę zachęcać, to jest właśnie aktywność. Skoro pani jest tak emocjonalnie zaangażowana, to można te emocje zmienić po prostu w działanie. Jeżeli by pani zechciała na przykład jakoś się skontaktować z miejscową organizacją Prawa i Sprawiedliwości, czy też centralnie z organizacją Prawa i Sprawiedliwości, przekażemy odpowiednie dane. Jest Prawo i Sprawiedliwość, jest ruch Lecha Kaczyńskiego, są różne inne przedsięwzięcia, z którymi mamy kontakt. Można się zaangażować.
Panie premierze, nasze rozmowy niedokończone dobiegają końca. Taka jest natura tej audycji, że wiele wątków pozostaje niedokończonych. Wiele wątków nie podjęliśmy przecież, bo spraw jest bardzo wiele. Nie uda się wszystkiego podsumować, ale na pewno, panie premierze, te dwa zadania dla Polski w najbliższym roku, wybory prezydenckie i wybory parlamentarne.
Trzeba się zaangażować, trzeba wierzyć w zwycięstwo i trzeba wygrać. A po zwycięstwie trzeba być dalej zaangażowany, bo zmiany są możliwe. Nie jest to góra nie do sforsowania, ale to jest jednak ostry marsz pod górę. Tylko, że trzeba zacisnąć zęby, nie zwracać uwagi na cały ten harmider, tylko iść do przodu i nie przejmować się. Tutaj kilkakrotnie słyszałem takie miłe oczywiście dla mnie słowa, czego ja to nie wytrzymuję. Otóż mnie rzeczywiście już prawie 5 lat temu spotkał straszny cios. A później jeszcze kolejny, bo przecież śmierć mojej mamy też w gruncie rzeczy była związana z katastrofą smoleńską. Nie chcę tego rozwijać, ale tak było. Przedwczesna śmierć. Otóż, ale jeżeli chodzi o ten krzyk, ten harmider, te wymyślania, to ja naprawdę na to nie zwracam żadnej uwagi. Po prostu wiem, że w Polsce jest, była i pewnie niestety będzie zawsze taka część społeczeństwa, no, która łagodnie mówiąc szacunku nie budzi. I nie ma się co nią przejmować. Trzeba dążyć do tego, żeby nasze cele narodowe były zrealizowane, a te cele dotyczą interesów każdego Polaka, każdej polskiej rodziny, każdego polskiego dziecka i narodu jako całości, każdego regionu oczywiście także, i narodu jako całości, naszej pozycji w Europie, w świecie. Ja jestem głęboko przekonany, że mimo tych wszystkich kłopotów, mimo że często patrzymy na różne statystyki z lękiem, choćby te odnoszące się do naszej przyszłości demograficznej, to jednak w ostatecznym efekcie z tej naszej historycznej szansy skorzystamy i będziemy mieli Polskę taką, jakiej sobie życzymy, jakiej chcemy. Dziękuję.
Dziękuję, panie premierze, dziękuję za pierwszą część naszego spotkania, także za te podjęte rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Gościem rozmów niedokończonych był premier Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Raz jeszcze, panie premierze, dziękuję i w imieniu całej rodziny Radia Maryja noworocznie z darem Bożego Błogosławieństwa pozdrawiam.
Ja też dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pozdrawiam ojca, wszystkich ojców, jeszcze raz z całego serca.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Thank you.